Koleżanki i koledzy, przez szacunek dla prelegenta, który już się przygotowuje, bardzo proszę o zajęcie miejsc. A jako pierwszy po przerwie zabierze głos kolega Roman Bal, SP9, Maria Roman Natalia, oddział PZK Gliwice. Proszę Państwa, uprasza się o obniżenie poziomu głośności. Romku.
Ręczne radio, że tak powiem, te sterowe, to może się...
Okej, okay. Jak to się uruchamia?
Znaczy nacisnąć z tego kija. A tu masz lewo, prawo, czyli góra, dół.
Moment, gdybyś był tak uprzejmy, by spowodował, że to wyjdzie na całą.
Teraz. Dzień dobry Państwu.
Wszystko.
Jedziemy. To jedziemy. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Roman Bal i chciałem powiedzieć parę słów na temat związku krótkofalarstwa z szeroko rozumianą nauką i z kilkoma takimi dosyć przypadkowymi wydarzeniami, które zostawiają nam trochę do myślenia, jeżeli chodzi o podejście administracji państwowej, administracji państwowych różnych państw do problemu krótkofalarstwa. Krótkofalarstwo, czyli amatorska służba radiokomunikacyjna, to jeden z niewielu rodzajów działalności hobbystycznej, który znajduje swoje umocowanie prawne i to nie tylko w prawie pojedynczych państw, ale również w prawie międzynarodowym. Regulamin radiokomunikacyjny, którego Polska jest sygnotariuszem, porusza kwestię czegoś, co można nazwać hobby, czegoś, co można nazwać pasją. Nie ma zbyt wielu takich rzeczy na świecie. Krótkofalarstwo jest aktywnością wysoce techniczną. Ona się opiera o specjalizowaną wiedzę z wielu dziedzin nauki. I jednym z istotnych elementów tego jest to, że jest nie tylko odbiorcą tej nauki, odbiorcą wiedzy, ale również jest dostarczycielem takiej wiedzy. Zapewne większość z Państwa pamięta, że krótkofalowcy znaleźli się na falach krótkich i sama nazwa wzięła się stąd, że fale krótkie były uznane za nieprzydatne do wykorzystania komercyjnego. Były zbyt trudne, zbyt skomplikowane. W związku z tym amatorzy opanowali te fale i co się okazało, zrobili to po trosze na swoje nieszczęście, bo w tym momencie fale krótkie weszły w krąg zainteresowania instytucji wojskowych, instytucji komercyjnych, instytucji rządowych. W związku z czym przenosiliśmy się coraz wyżej i nasze doświadczenia tak naprawdę za każdym razem wyprzedzały późniejsze profesjonalne wykorzystanie fal radiowych na określonych częstotliwościach. Większość z Państwa wie, pamięta o tym, że krótkofalowcy posiadają swoje własne satelity amatorskie. Część z nas korzystała z tych satelitów, robiła łączności. Natomiast proszę zwrócić uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Pierwszy satelita amatorski, Oskar 1, został wystrzelony w roku 1961. Rok 1961 to jest w 3 lata po wystrzeleniu przez Rosjan Sputnika 1 i w 2 lata po wystrzeleniu przez Amerykanów pierwszego ich satelity. Już w 2 lata później okazuje się, że nagle jakiś dziwaczny amatorski wynalazek może znaleźć się na orbicie. To pokazuje, jak ważny był ruch amatorski, ruch radioamatorski dla administracji Stanów Zjednoczonych. Proszę zauważyć, że rakieta Thor, która wynosiła w 1961 roku pierwszego amatorskiego satelitę, początkowo mówiono, że to była tylko rakieta eksperymentalna, że ona wynosiła balast, że satelita amatorski znalazł się tam zupełnie przypadkiem. Drugą częścią tego balastu, oprócz Oscara 1, był satelita z serii Keyhole, czyli jeden z pierwszych i najważniejszych satelitów szpiegowskich, jakie w ogóle wypuszczono. No, znakomite towarzystwo. I tu jest to pytanie, jak wielką wagę dla administracji Stanów Zjednoczonych, administracji światowego mocarstwa, musiał mieć ruch amatorski, skoro tak naprawdę znaleźliśmy się w minimalnym kręgu instytucji, które były w stanie wykorzystać technikę kosmiczną, najbardziej strzeżoną, najbardziej pilnowaną, najbardziej nieznaną i generalnie wtedy niewykorzystywaną w ogóle cywilnie. Skąd to zainteresowanie? Skąd ten poziom zainteresowania ruchem radioamatorskim? Przede wszystkim chodziło tutaj o potencjał. O nieprawdopodobny potencjał badawczy, o ogromną ilość rozproszonych stacji, które pozwalają na to, żeby przeprowadzać analizy, których efekty, no wiadomo, do czego mogą zostać wykorzystane. Czyli generalnie bez ścisłych związków pomiędzy krótkofalarstwem a szeroko pojętą nauką pewne rzeczy nie byłyby możliwe. No i te związki są, a ja chciałem opowiedzieć o przykładzie takiego bardzo ścisłego związku, czyli Akademickiego Klubu Krótkofalowców Politechniki Śląskiej, który jest jednym, ale nie jedynym z przykładów takich związków. Z jednej strony, patrząc na taki klub, mamy do czynienia z organizacją ściśle studencką, której celem jest umożliwienie studentom realizacji swojej pasji, swojego hobby, swojego samorozwoju. Z drugiej strony, to jest struktura, która jest osadzona, ściśle powiązana z uczelnią i ściśle powiązana z uczelnią rozumianą jako instytucję naukową. W takiej organizacji następuje wzajemne przenikanie się działalności określanej jako hobby czy jako pasja z działalnością wynikającą z funkcjonowania uczelni, czyli z działalnością naukową. Mamy do czynienia ze studentami, czyli ludźmi młodymi, niezwykle kreatywnymi, niezwykle zapalonymi, którym wpadają do głowy najbardziej niestworzone pomysły i oni nie boją się tego realizować. Z drugiej strony mają cały aparat naukowy uczelni, który pozwala na to, żeby do pewnych rzeczy podchodzić w sposób ściśle naukowy, żeby teoria i podbudowa do tych późniejszych praktycznych działań była pomocą, a nie tylko zbędnym balastem. Przykładem takiego swoistego, a raczej dwoistego podejścia, z jednej strony czysto naukowego, a z drugiej bardzo praktycznego, jest realizowany w Gliwicach program Z Gliwic w Kosmos. Program wymyślony przez Tomka Brolla, który polega na wypuszczaniu balonów stratosferycznych, wypuszczaniu balonów do granic stratosfery. Ja nie chcę wydawać się w szczegóły techniczne, ale generalnie chodzi o to, że do balonu przyczepiona jest aparatura radioelektroniczna, która pozwala nam na badanie zasięgów fal radiowych, na patrzenie, w jaki sposób układa się horyzont, na prognozowanie tras przelotu i tak dalej. Ale ja nie chcę się w to przesadnie wdawać. Za chwilkę o tym opowie Maciek z Copernicus Project, który był tak naprawdę inspiracją dla działań gliwickich. I mamy teraz sytuację taką. Z jednej strony mamy wyspecjalizowany aparat naukowy, mamy całą tą teorię, która pozwala na to, żeby popatrzeć, w jaki sposób się będą układać wiatry, jak to poleci, jak daleko to będzie słychać, co się z tym będzie działo. A z drugiej strony... O, przepraszam, ja zapomniałem o takim drobnym wynalazku jak obrazki. To jest element startu jednego z pierwszych balonów. Proszę zauważyć tutaj, z jednej strony mamy aparat naukowy, a z drugiej strony do tego, żeby zbadać wyporność balonu, używamy butelki po znanym napoju gazowanym, wypełnionej wodą i patrzymy ile to waży i ile to nam może unieść. I to jest taki klasyczny element przenoszenia myślenia inżynierskiego, myślenia praktycznego, myślenia wręcz na granicy amatorskiego do działalności czysto naukowej. Czyli przenosimy naukę do naszej pasji i z drugiej strony wykazujemy praktyczne zastosowanie metod teoretycznych. No i co się wtedy dzieje? Nauka staje się elementem zabawy, a w pewnym momencie zaczynamy zauważać, że sama nauka staje się zabawna. I ci młodzi ludzie, którzy siedzą i robią różne dziwaczne rzeczy, zostają zarażeni pasją do nauki. No i wtedy się zaczynają dziać cuda, bo jak się takiego młodego kandydata na inżyniera czy kandydata na naukowca zarazi pasją do nauki, no to wtedy można cuda robić, można sięgać gwiazd, a przynajmniej do granic kosmosu. Tak naprawdę to w takiej działalności nie ma nic nowatorskiego. Uczelnie od lat wspierają powstawanie kół naukowych, jakichś tego typu instytucji, które pozwalają na to, żeby w praktyczny sposób studenci realizowali wiedzę, którą wynoszą z wykładów teoretycznych. Różnego rodzaju warsztaty, koła, seminaria, to wszystko pozwala na to, żeby ta teoretyczna wiedza nabrała praktycznego wymiaru, żeby można było to zobaczyć. I krótkofalarstwo właśnie jako ta wielowymiarowa działalność czysto techniczna jest jednym z najciekawszych i najfajniejszych elementów tego działania. W przypadku Gliwickiego Klubu Politechniki Śląskiej mamy jeszcze taki przypadek, że wielokrotnie studenci wykorzystywali w działaniach krótkofalarskich wiedzę teoretyczną, którą uzyskali na swoich zajęciach na Wydziale Elektroniki, na innych wydziałach. Ale to zadziałało również w przeciwnym kierunku, to znaczy na przykład tematami prac dyplomowych bardzo często były urządzenia czy też teorie, które swój początek wzięły w tej działalności hobbystycznej, działalności krótkofalarskiej. No i to właściwie wszystko już tytułem podsumowania, tylko chciałem powiedzieć, że tak jak mówi tytuł konferencji, służba amatorska czy krótkofalarstwo to nie tylko hobby. I to jest fakt. Krótkofalarstwo to rodzaj kreatywnej działalności, której wpływu na naukę przecenić się nie da i odwrotnie, której rozwój jest bezpośrednio zależny od rozwoju nauki. To jest rodzaj perfekcyjnej koegzystencji. Dzięki.
Dziękuję bardzo koledze Romanowi. Zapraszam kolegę Macieja Jakimca, Stefan Paweł II, Stefan Grzegorz Franek.
Szanowni Państwo, witam serdecznie. Copernicus Projects po naukę do gwiazd to tytuł i hasło, które swego czasu ukuliśmy. Ja nazywam się Maciej Jakimiec i reprezentuję tąże instytucję. Na sali jest kilku kolegów, którzy są razem z nami i tworzą ten zespół. Tematem konferencji jest amatorska służba radiokomunikacyjna i w naszym przypadku to jest tak, że autentycznie powoli przestaje to być hobby, a z drugiej strony zarażamy wiele osób, dla których staje to się prawdziwą pasją. Formalnie jesteśmy organizacją pozarządową, która działa w oparciu o wszelkie ustawy niezbędne, jak ustawa o fundacjach, ustawa o pożytku publicznym, ustawa o wolontariacie. Natomiast tak naprawdę nieformalnie jesteśmy ludźmi z różnych części Polski, ludźmi o różnych zawodach, różnym wieku, których łączy dokładnie jedna pasja, wspólne zainteresowanie, a mianowicie krótkofalarstwo. Dlaczego Copernicus jest w naszej nazwie, to wielokrotnie powtarzam i jak jestem pytany, to zawsze mówię, że tak jak Mikołaj Kopernik przed wiekami dokonał zmiany w ówczesnym świecie, tak samo my mamy ambicje, aby dokonywać zmian w świecie współczesnym. Mam nadzieję, że małymi kroczkami nam się to udaje. Współpracować z nami może praktycznie każdy. Nie, jako fundacja nie rekrutujemy członków. Wszyscy działamy na zasadzie wolontariatu, więc każdy, kto ma ochotę coś ciekawego robić, może do nas dołączyć. Chciałbym pokrótce, naprawdę bardzo krótko wspomnieć o trzech naszych modelowych projektach, które realizujemy. Jest to Near Space Program, realizowany w Polsce od 2005 roku. Jest to Szkółka Techniczna, nasze coroczne spotkanie. I jest to MINISAT, program edukacyjny, o którym też dwa słowa powiem. Near Space Program to taka bardzo fajna wycieczka i ucieczka od codziennego życia, a mianowicie możemy bywać tam, gdzie niewiele osób na świecie ma szansę bywać. Możemy dotykać tego, co niewiele osób może dotykać. A mianowicie odbywamy kilka razy w roku podróż bardzo daleką, choć niedługą, bo trwającą raptem 2-3 godziny. Podróż w przestrzeń bliską kosmosu, jest to odległość od Ziemi rzędu 30-35 tysięcy metrów. Oczywiście nic by się nam nie powiodło, gdyby nie nasza pasja, nie krótkofalarstwo, nie sprzęt radiokomunikacyjny, który wykorzystujemy w czasie naszych misji. Jest to niezbędne, abyśmy mogli na Ziemi śledzić przebieg całego wydarzenia i żebyśmy mogli na koniec odnaleźć kapsułę, która swobodnie ląduje. Tak naprawdę jest to też platforma dla młodych ludzi, którzy chcą robić coś ciekawego i chcą eksperymentować. Często spotykamy się z zapytaniem, czy możecie pomóc mi wysłać coś właśnie tak wysoko, i wtedy odpowiadamy absolutnie tak. Przyjdź do nas, młody człowieku, na pewno pomożemy ci zrealizować twoje marzenia. Tak też robimy od wielu lat i 20 kilka misji zrealizowanych w Polsce jest odpowiedzią na to, czy jest to ciekawe i czy spotyka się z zainteresowaniem. Tak naprawdę udało nam się, z czego jesteśmy dumni, ustanowić 2 rekordy Polski. Przekroczyliśmy jako pierwsi 30 tysięcy metrów i również we wrześniu ubiegłego roku 35 tysięcy metrów. Pewnie w tym roku uda nam się przekroczyć 40 tysięcy metrów, ale to zawsze troszkę szczęście musi pomóc. Drugi program, o którym chcę powiedzieć, drugi program modelowy naszej fundacji, to jest Szkółka Techniczna. W tym roku już 9. edycja we wrześniu, zawsze w trzeci weekend września zapraszamy do przecudownej Stanicy Harcerskiej. Tutaj są na sali harcerze, więc zapewne Funkę w Kujawsko-Pomorskim znają. Jest to bardzo fajny ośrodek wodniaków. Tam od 9 lat spotykamy się zawsze w trzeci weekend września i jest to tak przyjazne miejsce i tak gościnne, że nie wyobrażamy sobie tego wydarzenia bez tego miejsca. To spotkanie od radioamatorów, przez uczniów, przez wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką. Jak widać na zdjęciu, często w spotkaniach uczestniczy spora ilość osób, które są zainteresowane tematyką. Myślę, że w tym roku 9. szkółka, w przyszłym roku 10. będą jeszcze większe i jeszcze więcej osób skorzysta z okazji wspólnej zabawy. Program MiniSat to już ostatni nasz program modelowy, program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, ale również studentów uniwersytetów. Przy okazji naszych startów wynosimy eksperymenty mieszczące się często w tej podstawowej wersji, w takiej małej kapsułce po Kinder Niespodziance. To jest najprostszy eksperyment, który każde dziecko może przygotować. Te spotkania nasze z młodzieżą są okraszone zawsze prezentacją, warsztatami, możliwością nauczenia się czegoś i poznania troszkę nauki w ten taki bardziej praktyczny sposób. Te programy z roku na rok się rozrastają. W tej chwili sam MiniSat, oprócz podstawowego programu właśnie związanego z eksperymentem bardzo małym, poprzez MiniSat Mikro, Pico, poprzez konkurs dla młodzieży starszej i studentów MiniSat Mikro, którego pierwszą edycję zakończyliśmy w lutym i pierwsze ekipy ze Słupska i z Poznania przygotowują się w tej chwili do startu, na który zaprosiliśmy w maju. Także praktycznie takie spotkania jak dzisiejsze są dla nas rzadkością. Raczej preferujemy pracę u podstaw i spotkania z młodzieżą. Dzisiejsza konferencja z racji miejsca zyskała naszą przychylność. Plany na najbliższą przyszłość wspólnie z Polskim Związkiem Krótkofalowców i z 3 innymi organizacjami narodowymi, mam tu na myśli czeską, słowacką i węgierską organizację radioamatorów, organizujemy w miesiącu maju do września wspólny projekt. W międzyczasie odwiedzimy Friedrichshafen w Niemczech, gdzie też będziemy po raz drugi w ramach europejskiego programu balonowego mieli okazję startować z tych dużych międzynarodowych targów radioamatorskich. Chcemy bardzo mocno rozwijać programy MiniSat. Mamy też w planach rozwój programów satelitarnych. ale na to jeszcze potrzebujemy troszeczkę czasu. Na razie jesteśmy organizacją o stażu 8-letnim. Jak spotkamy się za kilka lat, to pewnie nasze portfolio będzie znacznie większe. Dziękuję serdecznie za możliwość zapoznania Państwa z tym, co robimy. Realizujmy swoje marzenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, kolego Maćku. Następnym prelegentem jest kolega Hubert Anesz, Stefan Paweł 5, Radio Eko.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Hubert Anesz. Występuję w imieniu kilkunastu osób, które zaczęły ten projekt, który został nazwany Radio Reaktywacja. Naszą misją jest uczenie dzieci i młodzieży techniki. Radio Reaktywacja, program edukacyjny propagujący kulturę techniczną, krótkofalarstwo wśród dzieci i młodzieży. To jest nasz wkład tych kilkunastu osób w rozwój krótkofalarstwa w Polsce. Jest to także ogólnopolski program lekcyjny. Została stworzona strona powieszona w internecie, z której każdy nauczyciel fizyki, który chciałby nasze doświadczenia, które pokazujemy na naszych prezentacjach, wykonać na swojej lekcji, oczywiście może z tego programu skorzystać. W założeniu jest to program, który ma nas połączyć nasze wysiłki. Później o tym powiem, w jaki sposób to się dzieje. Obejmuje i zawody, i zwykłą taką krótkofalarską naszą działalność związaną z naszym hobby. To zdjęcie pokazuje pierwszą naszą prezentację w szkole podstawowej na ulicy Ostrobramskiej w Warszawie. Jesteśmy krótkofalowcami z całej Polski z mniejszym lub większym doświadczeniem. Jesteśmy grupą nieformalną, ale mimo że nieformalną, to podstawą takich działań są ludzie. Ja chciałbym wywołać do tablicy, albo żeby chociaż Państwo zobaczyli, Pawła Włodarczyka SQ5 STS. Jest to człowiek wielkiej pasji, który zaraża różnych krótkofalowców. Paweł, czy mógłbyś pokazać? Tak wygląda postać Pawła, a naprawdę ma w sobie taką energię, taką moc zarażania tą chęcią edukacji młodych ludzi. Nasza pasja jest pasją i przekłada się na naukę młodszych kolegów. Tutaj jest na zdjęciu większość zespołu, który wciąż się powiększa z różnych stron Polski. Krótkofalowcy biorą udział w zajęciach również w różnych stronach Polski. Na początku sami wybieraliśmy miejsce, gdzie chcemy dokonać prezentacji. Później reklamując naszą działalność w rozmowach na stronie internetowej, zgłaszali się do nas koledzy z innych okręgów, proponując miejsca, szkoły czy też domy dziecka, gdzie warto by taką prezentację naszego hobby zrobić. Poświęcamy własny czas, nie korzystamy z żadnych dotacji, z źródeł finansowania. Chciałbym również tą drogą przekazać podziękowania wielu krótkofalowcom, których poprosiliśmy, by po takiej prezentacji naszego hobby w domu dziecka, by został tam sprzęt. Wielu z Was, szanowne koleżanki i koledzy, pozytywnie odpowiedziało na nasz apel. Zostaje gotowa stacja krótkofalarska w miejscach, gdzie prowadzimy prezentacje to są wasze bezpośrednie datki. Drogą tych, którzy otrzymali te darowizny, dziękujemy w imieniu radioreaktywacji. Oczywiście publikujemy nasze efekty tych spotkań, publikujemy zdjęcia, gdzie no, dzieci, to jest wielka radość, widząc dzieci czy młodszą młodzież, która zaczynają, gdy zaczyna się dziać na stoliku magia, coś jest przyciągane, samo działa z dwóch, trzech drutów i iskrownika, nagle robi się stacja nadawcza i odbiorcza, to przyciąga i to nas bardzo cieszy. O czym mówimy w trakcie takich spotkań? Przekazujemy podstawy zupełnej wiedzy o elektromagnetyzmie, o historii wynalezienia radia. Również mówimy prosty radionadajnik, radioodbiornik, o zasadach komunikacji. No, uświadamiamy, że używając telefonu komórkowego to jest też radiostacja o małej mocy, że jednak ta technika towarzyszy nam na co dzień. I krótkie spotkanie z alfabetem Morsa. Dzieciaki, proszę Państwa, uczą się niesamowicie szybko, bo właściwie człowiek dopiero co się dowiedział, że alfabet Morsa istnieje, a już po kilkunastu minutach dekoduje 3-4-literowe słowa. To nas wprawia w osłupienie i cieszy, daje dalszą motywację. Mówimy o procedurach operatorskich na tych spotkaniach, o sposobie, w jakim przeprowadza się łączności krajowe, międzynarodowe. Opowiadamy, co krótkofalowcy, jaki jest ich wkład w nasze współczesne życie i o tym, jak formalnie stać się krótkofalowcem. Kolejne zdjęcie z konkursu, który wśród dzieci był przeprowadzany. To jest na tablicach, na ekranach widać wykaz doświadczeń, które w trakcie takiego 3, czasami 4-godzinnego spotkania wykonujemy. Magnes, cewka, światełko, amperomierz i to po prostu super wciąga słuchaczy, dzieci. Widać to po prostu zainteresowanie techniką, naprawdę widać. Organizowane są właśnie konkursy już na alfabecie Morsa, łowy na lisa, konkurs na słuchowy. Siadają dzieciaki przy radiostacji, robią pierwsze łączności i widać te wychodzące na twarz wypieki, zdenerwowanie, a jednocześnie kolejkę do mikrofonu, czy ktoś następny chciałby robić łączność, zrobić pierwszy raz w życiu, porozmawiać z kimś przez amatorską radiostację. Gdzie dotarliśmy? Na liście jest kilka pozycji. Program się dopiero rozwija. Zaczęliśmy w czerwcu ubiegłego roku. Szczególnie dla nas motywujące są spotkania w domach dziecka, gdzie zdajemy sobie sprawę, że dostęp tych dzieci do rozrywek tego świata jest dużo mniejszy niż dzieci żyjących normalnie z rodzicami i tam też jeszcze raz przekażę podziękowania za datki rzeczowe dla tych instytucji. Tam naprawdę dzieci są zainteresowane. Bardzo tutaj gimnazjum w Częstochowie, kolejny pokaz. Wypisaliśmy, jakie my nagrody dostajemy za naszą działalność. Wypieki na twarzach dzieci, otwarte ze zdziwienia buzie, oczy. Tak naprawdę to jest motywacja do tego, by robić kolejny pokaz, by jechać w kolejną część kraju, tam gdzie nas jeszcze nie było. Oczywiście włączamy to krótkofalowców z oddziałów terenowych, którzy często stają się opiekunami tych nowo powstałych miejsc, gdzie stoi radio krótkofalowe i po prostu młodzi adepci techniki rozwijają siebie. My mamy nadzieję, że w przyszłości dają wkład w rozwój techniki. To po prostu jest największa motywacja do tego, co robimy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo, kolego Hubercie. W ten sposób zakończyliśmy blok związany z działalnością edukacyjną. Przechodzimy no cóż, na ogromną prośbę Armanda, proszę bardzo, ile minut jeszcze potrzebujesz?
Gdzie jest ta prezentacja? Pomóż mi ją włączyć, proszę. Szanowni Państwo, panie senatorze, kolego Witoldzie, na wstępie chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie do wygłoszenia prezentacji na temat ARIS, czyli Amateur Radio on the International Space Station. Z jednej strony jestem tutaj jako osoba, jako mentor ARIS Region Europa. Jestem też koordynatorem ARIS w Polsce z ramienia Polskiego Związku Krótkofalowców. W mojej osobie jest też koordynator grupy ARIS Polska, komórce przy Stowarzyszeniu Krótkofalowców i Radioamatorów Delta, a także jestem ambasadorem programu MINISAT, o którym tutaj wspominał Maciej. A tak naprawdę do Państwa chciałbym powiedzieć jako pasjonat fal radiowych i opowiedzieć Państwu o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i o tych łącznościach. Zajmę jak najmniej czasu. Proszę Państwa, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Gdy byłem dzieckiem, widziałem, jak Mir latał nad naszymi głowami. Patrzyłem na punkt przemieszczający się po niebie i marzyłem o tym, żeby porozmawiać z takim kosmonautą. Nie było mi to dane. Teraz, mając swoje doświadczenie, mogę umożliwiać, mogę pomagać, doradzać, w jaki sposób coś takiego zrobić. A nad naszymi głowami lata przepotworny obiekt. Obiekt, którego jeden panel akurat wypełniłby tą salę, w której się w tej chwili znajdujemy. To jest jeden z tych paneli słonecznych. Ta sala, jak się dowiedziałem, ma około 600 metrów kwadratowych. Te wąskie korytarze, które tam są, one mają łączną powierzchnię dwa razy większą niż ta sala, w której tu jesteśmy. Taki to jest olbrzymi obiekt, który lata nad naszymi głowami na wysokości 300-400 kilometrów z prędkością 28 tysięcy kilometrów na godzinę, czyli około 8 kilometrów w ciągu sekundy. Od jednej granicy Polski do drugiej granicy Polski przelatuje w około 20 sekund. Z takim obiektem mniej więcej mamy do czynienia. I na tym obiekcie wykonywane żyją ludzie, wykonywane są badania naukowe. Tam pracują ludzie, z którymi można porozmawiać, ale tam też znajduje się nasz sprzęt, sprzęt w służbie radioamatorskiej komunikacji. Proszę Państwa, Amateur Radio on the ISS, czyli międzynarodowa organizacja, współpracuje z 6 agencjami kosmicznymi, z NASA, z Roscosmos, z kanadyjską agencją, z francuską agencją, z europejską agencją kosmiczną, do której od niedawna należy Polska. No i z, przede wszystkim z organizacjami IAR-u i organizacjami AMSAT poszczególnych krajów. Organizacja ARIS zbudowana jest z kilku komórek. Oczywiście musi być administracja, ale też są różnego rodzaju projekty i dział techniczny, wykonawczy. To nie jest w ten sposób, że w kosmosie chcemy umieścić antenę, zwołujemy kilku kolegów, idziemy montować antenę i później okazuje się, że którejś przejściówki nie ma i sobie ją lutujemy na miejscu. Nie. To musi być wszystko przetestowane, wprowadzone na orbitę w odpowiednim czasie i ten astronauta, który tam żyje u góry, musi być nauczony, przeszkolony, jak to ma dla nas złożyć i uruchomić. Poza tym jeszcze jest taka komórka jak School Selection Committee i w tym komitecie, do tego komitetu każdy z Państwa może zgłosić wniosek o przyznanie łączności, zaplanowanej łączności tak zwanego kontaktu ARIS. I oprócz tego jest druga komórka organizacyjna, w której ja jestem mentorem i pomagam później przy wykonaniu takiego szkolnego kontaktu. Proszę Państwa, czym zajmuje się ARIS? ARIS to między innymi umieszczenie sprzętu do powolnej transmisji obrazków, którą Państwo widzieli w poprzedniej prezentacji. To również projekt, który cały czas jest rozwijany, wysokorozdzielczej telewizji radioamatorskiej pracującej na wysokich częstotliwościach. Poza tym przy tym projekcie, przy tym rodzynku wysokiej rozdzielczości jest nasz polski element Made in Poland, czyli polskie anteny. Następna sprawa to jest transmisja pakietowa. O szczegółach będzie tutaj mówił po mnie kolega w następnym dziale, Andrzej. Pakiet radio APRS. Kolejna sprawa. Dzięki ARIS na orbitach mieliśmy dwa satelity. Jeden satelita to niewykorzystany, przeterminowany skafander, w którym zamontowano sprzęt radioamatorski, który robił zdjęcia i wysyłał je, a z drugiej strony zbudowany specjalnie radioamatorski satelita ARISSAT, który nie tylko znajdował się na orbicie, bo się znajdował, ale nadawał on komunikaty, powitania w różnych językach i uczniowie różnych szkół mogli odebrać te komunikaty. W zamian za poprawne rozszyfrowanie komunikatów były ogłoszone 3 czy 4 konkursy. 3 konkursy za odebranie informacji z satelity, a 1 był za przewidzenie terminu wejścia w ziemską atmosferę. No i na samym końcu typowy sprzęt radioamatorski do łączności głosowych, z którymi można porozmawiać spontanicznie, ale też są to szkolne kontakty ARIS. Proszę Państwa, spośród wielu kontaktów ARIS wybrałem ten z Polski, w którym... Nie wiem, czy było słychać. W każdym bądź razie bardzo lubię pytanie Łukasza, ponieważ jego odpowiedź jest niesamowita. Proszę spojrzeć na jego minę przy odpowiedzi astronauty. To daje wielki zapał, a wszystkie przecież działania nasze są wolontariackie. Działamy jako wolontariusze. Proszę Państwa, to był fragment łączności Żuromina. Dzieci, niektóre, które uczestniczyły, są tu na końcu sali. Także bardzo Wam serdecznie gratuluję, że wzięliście udział w takim przedsięwzięciu. Należy pamiętać, te szkolne kontakty ARIS są możliwe tylko i wyłącznie dzięki służbom radiowym amatorskim. Dzięki temu można to zrealizować albo bezpośrednio montując sprzęt u nas w szkole, albo poprzez zaawansowane stacje ARIS, które pracują na innym kontynencie. Ale to też są niesamowite wydarzenia, ponieważ takie wydarzenie trwa nie 10 minut, jak stacja przelatuje nad danym obszarem, ale prawie 40 minut. Bo to jest nawiązanie, porozmawianie sobie z przewodniczącym na przykład, z moderatorem, z sprawdzenie języka. Przede wszystkim to uczniom pokazuje, że muszą znać języki. Organizacja ARIS podzielona jest na 4 regiony. Region europejski to jest ten, do którego należy Polska, a należy ona dzięki koledze Wiesławowi, SP2DX, który w 2003 roku... nie mając żadnych podstaw i nie widząc żadnego wsparcia, a widząc wielkie zaangażowanie AMSAT i tak dalej, zgłosił Polski Związek Krótkofalowców do przynależności ARIS. ARIS jest taką organizacją, która całe szczęście, dla nas szczęście, nie zbiera składek członkowskich. Ale proszę pamiętać, to jest organizacja wolontariacka. Kolejna rzecz. Tu jest statystyka. W 2003 roku my przynaleźliśmy do tej łączności. To są wszystkie łączności ARIS, jakie były zrobione na całym świecie. W 2004 roku Krystian Górski, SQ2KL, razem z kolegami z klubu harcerskiego Szkutnik, SP2ZE, przeprowadził pierwszą szkolną bezpośrednią łączność ARIS z terenu Polski. Miało to miejsce 6 października 2004 roku, 1944 roku w związku z obchodami Międzyświatowego Tygodnia Kosmosu. Kolejne łączności były później w Polsce robione. To był rok 2009. To był Telemos Centrum Nauki Kopernik. W 2010 roku z Katowic była łączność. Miało to miejsce dwa dni po tragedii w Smoleńsku, kiedy to astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przesłali nam kondolencje i dzięki temu po raz pierwszy w mediach tak naprawdę było słychać o jakiejś łączności zrealizowanej przez radioamatorów. Następnie były łączności z Ostrowca. Rok 2011. Ostrowiec, Świętokrzyski, Płock, Podgrodzie, Mikołów, Gdańsk. 2012. Rozpoczął Żuromin. W Gdańsku łączność odbyła się w Sylwestra i proszę mi uwierzyć, oglądalność była niesamowita. Wiadomości o największej oglądalności, sylwestrowe wiadomości transmitowały to wydarzenie. Doczekaliśmy się tego, że w kole 19 września 2012 roku łączność ARIS miała wejście w TVN24 na żywo. Live na żywo w telewizji ogólnopolskiej, coś takiego było, miało miejsce. Po co to wszystko i dlaczego tak to jest robione? Mamy tutaj na tym slajdzie przedstawione wnioski europejskie zgłoszone do ARIS. 10% to są wnioski oczekujące z Polski. Jest bardzo dobrze, bo szkoły są zainteresowane. 40 parę % to są Włosi i Włochów tutaj z całym szacunkiem dla tego kraju. To jest potencjał kosmosu, bardzo ich lubię, szanuję. Mają własnych astronautów. Paolo Nespoli, który był na stacji kosmicznej, zrobił coś niesamowitego dla Włochów. Poświęcał swój prywatny naprawdę czas i coś niesamowitego to było. To jest zupełnie inna miara. Na Włochów nie patrzmy. Patrzmy na inne kraje. Naprawdę Polska super wypada w tym wszystkim. Polskie strony, ponieważ PZK należy, to polskie strony mają swój odnośnik zaakceptowany przez organizację ARIS. Aby przystąpić, można wejść na stronę, tam jest cały formularz. To nie jest w ten sposób, że my robimy łączność ARIS, tylko to jest program STEM. STEM, czyli S, science, nauka, T, technologia, E, inżynieria, M, matematyka. To jest w Stanach Zjednoczonych robione. My w Polsce budujemy tak samo tort edukacyjny i w postaci łączności na samym końcu kładziemy śliweczkę. Jeżeli macie pomysł na projekt edukacyjny, widzieliście Munkamy, RFKamy i inne rzeczy, piszcie projekt, zgłaszajcie i proszę bardzo, macie łączność. Miejsca na mapie są pokazane, gdzie były zrealizowane. Żółte punkty oznaczają, gdzie będzie łączność ARIS robiona. Tutaj widzimy różne aktywności z Mikołowa. Na koniec kilka słów. Grupa ARIS Polska, czym się zajmuje, jest na slajdzie, więc nie będę mówił. To jest komórka działająca przy Stowarzyszeniu Delta, zarejestrowana i należą do niej głównie ci, którzy już zrobili jakiś kontakt ARIS, z chęcią wspierają tych, którzy chcą dopiero zrobić. Dziękuję ślicznie za uwagę.
Dziękuję bardzo, Armand. W tej chwili przechodzimy do kolejnego bloku, czyli do Emergency Communication, łączność kryzysowa. I jako pierwszy głos zabierze kolega Rafał Wolanowski, SQ6, Irena Y. Roman.
Tak. Komputer trochę przesunę w prawo. Kartki swoje.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Rafał Wolanowski, Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa. W tej części chciałbym poruszyć sprawy, które dotyczą nas wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś jest krótkofalowcem, czy nie. Szanowni Państwo, mam przyjemność podzielenia się z Państwem informacjami dotyczącymi łączności realizowanej przez krótkofalowców w czasie zagrożeń. W swoim krótkim wystąpieniu będę chciał Państwu przedstawić sprawy związane z samą ideą działań krótkofalowców w czasie zdarzeń kryzysowych. Przedstawię przykład, jak to pokrótce wyglądało w roku 1997 na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku. Wspomnę również o roku 2010, kiedy jako przykład, który podam, Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa na terenie województwa była zmobilizowana i gotowa do współpracy z administracją. Opowiem również pokrótce urządzeniach łączności, jakimi posługują się krótkofalowcy w celu realizacji przedmiotowych zadań. Będę chciał również bardzo duży nacisk położyć na tematykę współpracy środowiska krótkofalarskiego z administracją publiczną, gdzie ta współpraca tak naprawdę warunkuje efektywność działań podejmowanych przez krótkofalowców. No i na końcu pozwolę sobie wspomnieć krótko o tym, jak to wygląda w innych krajach, przy czym nie będę na ten temat mówił wiele, ponieważ tutaj moi koledzy, kolejni prelegenci będą mówić o tym już w swoich wystąpieniach. Proszę Państwa, działalność krótkofalowców poza działalnością politechniczną, edukacyjną, sportową ma również bardzo duże znaczenie w dziedzinie bezpieczeństwa. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie krótkofalowcy biorą udział w akcjach ratunkowych, w czynie społecznym, mając na celu i pomoc obywatelom oraz wspieranie w działaniach ratowniczych służb, które są za to odpowiedzialne. Jak pozwoliłem sobie nadmienić w materiale konferencyjnym, krótkofalowcy tworzą wśród społeczeństwa dużą, naprawdę dużą grupę obywateli posiadających możliwość wzajemnego komunikowania się za pomocą posiadanych środków łączności. W przypadku wystąpienia nagłego, długotrwałego zdarzenia kryzysowego krótkofalowcy mogą okazać się jedynym medium, za pośrednictwem którego pozostali obywatele będą mogli dokonać zgłoszenia, będą mogli poinformować służby o tym, że jest potrzebna interwencja służb profesjonalnych. W takich sytuacjach właśnie krótkofalowcy będą stanowić alternatywne medium przekazu informacji. Jak wiadomo, w czasie sytuacji kryzysowych różnych sieci i infrastruktura telekomunikacyjna, która oczywiście jest dzisiaj na wysokim poziomie technologicznym, jednak jest to tylko technika, która potrafi zawieść. Sieci ratunkowe organizowane przez krótkofalowców są kolejnym kanałem, który może umożliwić obywatelom dokonywanie zgłoszeń alarmowych w przypadku właśnie awarii tych systemów. Proszę Państwa, tak, tutaj się rozpędziłem. Jeżeli chodzi o działania krótkofalowców w czasie powodzi 1997 roku. Powódź 1997 roku w jednoznaczny sposób potwierdziła, jak bardzo znaczącym elementem społeczeństwa jest środowisko krótkofalarskie. Na obszarach dotkniętych klęską, między innymi na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku, łączność telefoniczna funkcjonowała z bardzo dużymi przerwami, czasem wręcz była niemożliwa właśnie na skutek zalań poszczególnych urządzeń komutacyjnych czy innych elementów warunkujących działanie tych sieci. W tym czasie łączność pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, pomiędzy instytucjami była realizowana, była zestawiana przez krótkofalowców. Między innymi we Wrocławiu też, to była cała Polszczyzna, Dolny Śląsk. We Wrocławiu, podobnie jak to było w 2010 roku, również funkcjonowała radiostacja zlokalizowana w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niejednokrotnie dzięki krótkofalowcom udawało się przekazać informacje dotyczące potrzeb dostaw środków medycznych, potrzeb transportu osób czy potrzeb interwencji służb ratowniczych, które dzięki tym informacjom, które przekazywali krótkofalowcy, wiedziały, gdzie mają dotrzeć. Proszę Państwa, w 2010 roku mieliśmy do czynienia również z powodzią i to dla Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej było bardzo, bardzo ważnym sprawdzianem organizacyjnym. W obliczu realnego zagrożenia, które docelowo i tak na terenie województwa dolnośląskiego i samego Wrocławia i okolicznych miejscowości nie okazało się tak duże jak w pozostałej części kraju, która była dotknięta powodzią. Niemniej krótkofalowcy w porozumieniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego podjęli decyzję o postawieniu sieci w stan gotowości, zorganizowaniu radiostacji i uruchomienia pełnienia dyżurów, jak się wtedy to okazało, było to 56 godzin ciągłych pełnienia dyżuru. Także stacja była gotowa do tego, aby w razie potrzeby odbierać informacje z regionów, w przypadku gdyby nagle na skutek zalań łączność komercyjna po prostu zanikła. Proszę Państwa, nie jest to bezpodstawne, ponieważ w czasie tamtych wydarzeń w podwrocławskich Radwanicach, gdzie również mieliśmy zlokalizowane swoje stacje, nagle zaczęliśmy odbierać informacje dotyczące tego, że nie można zrealizować połączeń telefonicznych z tego obszaru. To dotyczyło połączeń prywatnych, ale również dotyczyło połączeń, które były kierowane na numery alarmowe. I to nie było zależne od tych osób, po prostu lub było przeciążenie sieci, lub były jakieś usterki. Były informacje często, że po prostu przekaźniki, które ze względu bezpieczeństwa, przekaźniki komórkowe, które zostały wyłączone ze względu na to, że było przewidywane zalanie tego obszaru, gdzie było źródło zasilania tych urządzeń, były również wyłączane. Tak więc sieć telekomunikacyjna jest naprawdę na wysokim poziomie, jednak w doczynieniu z wodą i tego typu zagrożeniami niestety elektronika nie jest aż tak pewna i czasem niestety może okazać się zawodna w chwili, gdy obywatel może potrzebować pomocy od służb ustawowo powołanych do tego typu zadań. Proszę Państwa, na szczęście do dramatycznych wydarzeń nie doszło w tamtym czasie, przynajmniej według naszej wiedzy, którą dzisiaj posiadamy. Niemniej proszę wyobrazić sobie sytuację, że na przykładzie województwa dolnośląskiego mamy do czynienia z sytuacją, jaka miała miejsce w roku 1997. Oczywiście powtórzę to, już inaczej wyglądają sieci telekomunikacyjne, natomiast na tyle się znamy, na ile nas sprawdzono, a od tamtego czasu nie było wydarzenia, którego skutki były tak rozległe. Na terenie na przykład samego Wrocławia nikt nie jest w stanie dzisiaj podać pewnej informacji, jak w przypadku takiego samego zalania miasta, tak samo jeżeli chodzi o czas i o wysokość i o tereny, które zostały objęte tym zalaniem. To się oczywiście tyczy innych miast również, ale u nas do tej pory nie było takiego samego zagrożenia, nie było takiej sytuacji. I nie ma dokumentu, nie ma opracowań, nie ma badań, nie ma weryfikacji, które by potwierdziły to, że dzisiaj system telekomunikacyjny będzie sprawny w przypadku takiej klęski, jaka była w 1997 roku. W związku z powyższym, mając możliwość posiadania dodatkowego kanału przekazywania informacji od obywateli do służb, a i nie tylko, bo również od służb do obywateli w wyjątkowych przypadkach, no współpraca z administracją w tym zakresie powinna zdecydowanie stawiać nacisk na organizację, koordynację tego typu współpracy, ponieważ to dotyczy, jak już mówiłem na wstępie, nas wszystkich, naszych najbliższych, tak więc gra na pewno idzie o dużą sprawę. Proszę Państwa, dzisiaj Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa swoją działalność opiera... Przepraszam. Mógłbym prosić? Dziękuję. Dzisiaj Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa opiera swoją działalność przede wszystkim na takim naszym wewnętrznym dokumencie, takim plan reagowania. On określa zasady współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, określa osoby odpowiedzialne za kontakt, określa osoby odpowiedzialne za uruchomienie sieci, sposoby powiadamiania krótkofalowców o wprowadzeniu stanu gotowości oraz przedstawia plan wykorzystania częstotliwości. Także jeżeli dochodzi do nagłej sytuacji czy przewidywanej sytuacji, nie ma zastanawiania się, co robimy. My wiemy, co robimy. Mamy to napisane i tego się trzymamy. Sieć DSR współpracuje z innymi grupami krótkofalowców na terenie kraju, które również zajmują się łącznością kryzysową, nierzadko wspierając je w kwestiach organizacyjnych czy merytorycznych, z uwagi na to, że trzeba to przyznać, że akurat Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, jest na dobrym poziomie, ale również z przyjemnością i z satysfakcją pomagamy pozostałym ugrupowaniom, które również chcą się włączyć w tego typu działania. Swoją gotowość oraz sprawność sieć utrzymuje poprzez uczestniczenie w cyklicznych ćwiczeniach łączności kryzysowej, które są koordynowane przez Polski Związek Krótkofalowców. Proszę Państwa, króciutko wspomnę o środkach łączności wykorzystywanych przez krótkofalowców, ponieważ mówimy tutaj o tym, że komercyjne systemy łączności mogą zawieść. A to dlaczego krótkofalowcy akurat mają jakąś przewagę w takich sytuacjach? Przede wszystkim dlatego, że awaria sieci zasilania nie musi być przyczyną przerwania pracy takiej radiostacji. Te radiostacje są zasilane przez, mogą być zasilane przez agregaty, akumulatory, innego rodzaju źródła alternatywnego zasilania. Proszę Państwa, bo tutaj czas się kończy. Jeżeli chodzi o tą infrastrukturę całą, to krótkofalowcy dysponujący takim sprzętem są w stanie utrzymać łączność, dopóki to rezerwowe zasilanie, źródło zasilania się nie skończy, ale je można zawsze uzupełnić, je można dowieść. Tak więc można twierdzić, że przerwa w pracy radiostacji jest wątpliwa. Tak więc o tyle jest to skuteczne. W ramach infrastruktury technicznej coraz powszechniejszym jej elementem jest system APRS, ale o nim opowie pan Andrzej Bartosz z Polskiej Grupy ARS, który będzie również prelegentem w tej części naszej konferencji. Proszę Państwa, tutaj ostatni wątek poruszę, dotyczący współpracy środowiska krótkofalarskiego z administracją publiczną. Priorytetowym celem udziału krótkofalowców w czasie zagrożeń jest umożliwienie oraz pomoc w przekazywaniu informacji pomiędzy obywatelami a służbami, po to, aby w razie potrzeby nie zostali oni bez kontaktu, oraz również przy udziale w ramach tej współpracy z organami administracji czy z komórkami organizacyjnymi bardziej odpowiedzialnymi za realizację zadań związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Dobrze zorganizowana współpraca pomiędzy środowiskiem krótkofalarskim a administracją może przynieść tylko same korzyści. Poprzez współpracę należy rozumieć nie tylko współdziałanie w czasie zdarzeń kryzysowych, ale również szereg działań w czasie przygotowania do takich sytuacji. Wspólne warsztaty mające na celu wypracowanie procedur, metod, sposobów współdziałania, które później na przykład przełożą się już w czasie nie daj Boże realnych sytuacji, w których krótkofalowcy musieliby brać udział. Innym elementem może być edukacja krótkofalowców w ramach współpracy z administracją. Przeszkolony w ramach współpracy z administracją krótkofalowiec, będący mieszkańcem danej społeczności, może się okazać jedynym albo jednym z niewielu, którzy będą w danej chwili wiedzieli, w jaki sposób zachować się w obliczu danego zagrożenia, czy w jaki sposób pokierować działaniami lokalnymi, gdy na przykład służby nie mogą w danym momencie, nie mają możliwości dotarcia na przykład do zalanego osiedla czy jakiejś innej sytuacji. Proszę Państwa, W przypadku długotrwałego braku zasilania mieszkańcy również utracą możliwość odbierania komunikatów przekazywanych przez media. I to jest również rzecz pewna. W takiej sytuacji również właśnie krótkofalowcy, posiadający łączność ze służbami ratowniczymi, z centrami zarządzania kryzysowego, mogą nawet dla tych mniejszych społeczności, w których są, ale przekazać informacje, dzięki którym zostanie uratowane zdrowie czy nawet życie jakiegoś człowieka. Tak więc to jest rzecz według mnie niepodważalna, a każdy sposób dla ochrony tych dóbr jest godny realizacji. Szanowni Państwo, dużo bym jeszcze chciał powiedzieć, tylko czas się niestety kończy. Dwa słowa na temat, jak to wygląda w innych krajach. Nie tylko w Polsce krótkofalowcy biorą udział w tego typu działaniach, starając się wspierać służby ratownicze w ich zadaniach. Na slajdzie w tej chwili prezentowane są loga, banery organizacji z innych państw, które realizują te zadania. Są to z reguły krajowe organizacje zrzeszające krótkofalowców, tak jak tutaj w naszym przypadku w Polsce działania związane z łącznością kryzysową koordynuje Polski Związek Krótkofalowców. Zasadniczo zauważany jest postęp, jeżeli chodzi o współpracę administracji poszczególnych państw z krótkofalowcami, które nawiązują współpracę i widzą sens tego typu działań. Proszę Państwa, podsumowując, dotychczasowe doświadczenia pozwalają sądzić, iż udział krótkofalowców w czasie zagrożeń może przynieść tylko same korzyści, które bezpośrednio dotykają bezpieczeństwa nas wszystkich, na wszystkich obywateli. Współpraca administracji w tym zakresie, nie wymagająca większych nakładów czy nawet żadnych, może przynieść tylko to, czego razem wszyscy oczekujemy, czyli kolejnego stopnia poprawy bezpieczeństwa. Krótkofalowcy trwający w przekonaniu, że mają pośredni wpływ na bezpieczeństwo obywateli w swoim kraju i nie tylko, wszystkich krajów świata, są gotowi do współpracy z administracją, tak więc taka jest w tej chwili sytuacja. Cóż, dziękuję Państwu bardzo. Nie udało mi się przedstawić wszystkich zagadnień związanych z łącznością kryzysową. Natomiast w razie pytań bądź wątpliwości zapraszam oczywiście do rozmowy po samej konferencji. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję kolego Rafale. Proszę o zabranie głosu prezesa Krajowego Związku Komunikacji Kryzysowej Republiki Włoch, Mr. Alberto Barbera, posiadacz polskiego pozwolenia radiowego Sierra Oscar 5 Bravo Zulu Oscar. Oczywiście włoskiego i przy okazji amerykańskiego też. Alberto, please.
Ladies and gentlemen, good afternoon.
Szanowni Państwo, witam Państwa. Nazywam się Alberto Barbera. Jestem prezesem organizacji działającej w sytuacjach kryzysowych we Włoszech, krótkofalową. I wyjaśnię, na czym polega nasza działalność. Przede wszystkim musimy powiedzieć ogólnie o sytuacjach kryzysowych. Z pewnością wiecie, że we Włoszech są trzy trudne obszary. Przede wszystkim chodzi nam o wybuch, zagrożenie wybuchem wulkanu, drugie to trzęsienie ziemi i trzecia kwestia też są obszary poniżej poziomu morza. Jeśli chodzi o zagrożenie wulkanami, mamy trzy nowe wulkany: Wezuwiusz, Etna, Stromboli, te, które grożą wybuchą, i są jeszcze inne, które są mniej znane, ale nie mniej niebezpieczne. I są, leżą one pomiędzy Sycylią a Włochami, poniżej poziomu morza. I co jest najbardziej tutaj niebezpieczne, to jest Marsylii. To jest taki obszar 50 km kwadratowych poniżej poziomu morza, Palinuro, to też jest 80 metrów, położony 80 metrów poniżej poziomu morza. Druga kwestia to trzęsienie ziemi. We Włoszech praktycznie codziennie dochodzi do takich trzęsień. Oczywiście, jeżeli coś bardziej dramatycznego, to wszystko wiemy, reszta to tylko dla nas informacja i tak dalej. I jest teraz hydrologiczne zdarzenia. To zależy od człowieka, od obszaru, ponieważ mam na naszym terenie 2/3 obszarów górzystych we Włoszech i zmian klimatycznych. To tyle. Tutaj mamy obrazek przedstawiający wulkany we Włoszech, Wezuwiusz, Etna i Stromboli. Pozostałe są poniżej poziomu morza. Jeśli chodzi o włoski system obrony cywilnej, to tak się nazywa po włosku, musimy rozdzielić to na dwie części. Jakby co się działo do 92 roku i co się działo po 92. Do 92 roku wszystko opierało się na wojsku, Czerwonym Krzyżu, Straży Pożarnej i spontanicznym usługom wolontariuszy, w tym krótkofalowców. Od 92 roku zdecydowaliśmy stworzyć służby wolontariackie, które stały się takimi operacyjnymi strukturami zintegrowanymi czy włączonymi w system publiczny i to jest zapisane w naszym prawie. Musimy zobaczyć, że mamy obrony cywilne na trzech poziomach A, B i C. Jeśli chodzi o poziom kryzysowy A i B, to oznacza takiego typu zdarzenia kryzysowe, które są ograniczone, jeśli chodzi o aspekty geograficzne, obszar geograficzny, bądź ograniczone ze względu na poziom danego zdarzenia kryzysowego. Jeśli chodzi o naszą strukturę, to mamy regionalną strukturę, która jest w stanie wspierać tego typu zdarzenia kryzysowe. I musimy również zobaczyć, że mamy regionalne grupy, takie wolontariackie stowarzyszenia. Tam jest 3850 różnych regionalnych takich grup. Co jest jeszcze ważne i interesujące, jeśli chodzi o typ C, to tutaj główny ze względu na obszar czy poziom wszystko jest w rękach jakby premiera. Znaczy, jeśli chodzi o kwestię obrony cywilnej, rozpocząwszy od takiego centrum koordynacyjnego, które działa 24 godziny na dobę we Włoszech. I to wtedy aktywujemy krajowe stowarzyszenia służb wolontariackich. Mamy 28 takich stowarzyszeń działających na różnych obszarach czy w dziedzinach, na przykład ochrony zdrowia, straż pożarna, no i oczywiście też komunikaty radiowe. W sumie mamy 800 tysięcy takich wolontariuszy działających na różnych terytoriach. Jeśli chodzi o aktywację i o nasze służby wolontariackie, tutaj mamy Krajowy Sekretariat działający w Rzymie, który określa ruchy różnych stowarzyszeń w danym terytorium, ponieważ każde stowarzyszeń jest taką mobilną kolumną. I tutaj chodzi o ruch tej kolumny mobilnej. I drugi to jest centrum operacyjne, które koordynuje funkcje 28 stowarzyszeń, jeśli chodzi o logistykę, ochronę zdrowia, ochronę socjalną społeczeństwa i telekomunikacje. Ale by to wykonać, to ważne było zdefiniowanie różnych aspektów działalności wolontariackiej, to znaczy chodzi nam o legislacyjne i finansowe struktury, czyli skąd mają iść środki finansowe na wsparcie tych stowarzyszeń. Jeśli chodzi o strukturę prawną, rozpoczęliśmy tutaj działania w 1991 roku od uznania stowarzyszeń służb wolontariackich i określenia jakiego typu zobowiązania i zaplecze będą mieć. I w 1992 roku uznano te służby wolontariackie jako służby publiczne, je uznały. W 2001 roku zagwarantowano pracownikom i pracodawcom tego, że nie będą tracić pieniędzy, a zwłaszcza pracy. To znaczy wolontariusze mogą działać, utrzymują swoją pracę, mają tę samą płacę, a pracodawca jakby nie ponosi z tego tytułu żadnych szkód, ponieważ tutaj pieniądze są przekazywane na te sprawy. I w 2012 roku odpowiednia ustawa została przyjęta, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Chodzi tutaj o przygotowanie wolontariuszy do przybycia na teren zagrożony. W roku bieżącym, w lutym, otrzymaliśmy wreszcie wytyczne dla służb wolontariackich z Rady Prezydenckiej. Następny obszar to jest finansowy. Otrzymujemy pieniądze od prywatnych do organizacji, bo wszyscy płacą podatki i mogą przeznaczyć 5000 na usługi na wolontariuszy. Później dostajemy fundacje i banki, to znaczy dostajemy środki z fundacji i banków. Banki są zobowiązane płacić pewien procent ich zysków do organizacji dobrowolnych. To jest bardzo ważne. Normalnie musimy prosić fundacje o wsparcie naszych projektów. Przygotowujemy projekty i fundacja daje nam część lub całą kwotę na taką działalność. To jest, jeszcze otrzymujemy również, to jest europejska organizacja, ale otrzymujemy jeszcze od organizacji rządowych i oni muszą nas wspierać. My przygotowujemy projekt, a oni nam dają wsparcie. Gdy przejrzymy się bardziej szczegółowo, w tej chwili mamy 4 krajowe organizacje, stowarzyszenia. To jest ARI, musimy również podzielić nas tutaj na kilka części, jeżeli chodzi o zasady. Najpierw wszystko było spontaniczne takie działanie, gdzie cała działalność, cały sprzęt tam należał do tych organizacji. Później stworzono połączone ARIE. Ja byłem tutaj, ja wtedy się tym zajmowałem. I 20 lat temu podpisaliśmy protokół z ministrem spraw wewnętrznych, żeby połączyć te wszystkie struktury w ramach całego terytorium. Drugą fazą to była faza koordynacji. To było spowodowane wprowadzeniem nowych przepisów. 13. Zaraz po trzęsieniu ziemi, w celu skoordynowania różnych grup tych krótkofalowców, chcieliśmy stworzyć jedną strukturę koordynacyjną. I tutaj to było utworzone właśnie zaraz po tym trzęsieniu ziemi. I podlegało to premierowi bezpośrednio. Potem otrzymaliśmy pieniądze, żeby na stworzenie własnej krajowej komórki i utworzyliśmy taką właśnie sieć połączeń. Mamy taką strukturę ASZE w ramach naszej grupy i również współpracujemy z Paktorem. Jeżeli chodzi o strukturę, mamy zawsze otwarte jedno centrum czynne całą dobę i są dwie główne stacje. Jedna jest na takie zwykłe przypadki wymagające pomocy, a druga jest poświęcona specjalnym kryzysowym działaniom. Mamy dwa centra, dwa na północy i dwa na południu. Pokażę wam później szczegóły na ten temat. Mamy jedną sieć, składającą się z 30 stacji. I to jest strukturę ma stacjonarną i również mobilną. Mamy 6 głównych punktów pokrywających całe terytorium Włoch. Mamy 50 repeaterów połączonych w jedną sieć i w razie nagłych wypadków możemy prowadzić telekonferencje ze wszystkimi naszymi koordynatorami. To jest taki jedna mobilna jednostka. Mamy jedną jednostkę wyposażoną w cały sprzęt krótkofalowy. Mamy później karawan trzecim zagadnieniem to jest kwestia logistyczna, bo myśmy chcieli być kompletnie mieć pełną autonomię, jeżeli chodziło o działania kryzysowe. Żeby nikt nam tutaj się nie wtrącał. Tutaj są zdjęcia. To jest tej jednostki mobilnej. Pieniądze otrzymaliśmy od ministerstw i banków i nasi wolontariusze to wszystko przygotowali. Tu jest następny, tutaj jest kład. Tutaj w przypadku sytuacji kryzysowych, jeżeli chodzi o śnieg, mieliśmy bardzo w północnych Włoszech bardzo ciężką sytuację i tego kładu używaliśmy, żeby dostać się w te wszystkie miejsca. To mamy kilka z takich jednostek kładowych we Włoszech, a to jest nasze stacja Paktor, przenośna stacja radiowa, taki nowoczesny. Tutaj jest zasilanie. Na lewej stronie widzicie również taki automatyczny tuner. Używamy tutaj taką anteny, takiej teleskopowej i dzięki temu możemy transportować użyć samochodu czy helikoptera i możemy łączyć się gdzie chcemy. To jest nasza sieć. To jest nasza sieć. Tutaj jest
repeater.
Tylko dla Państwa informacji, 15 czerwca 2011 roku otrzymaliśmy specjalną nagrodę za najlepsze rozwiązania, nowe rozwiązania technologiczne dla tego rodzaju komunikacji, łączności. To jest właśnie to, co robimy we Włoszech. Ostatnią rzeczą, która jest dla Państwa, co jest ważne dla Waszej administracji, w zeszłym roku pamiętam, że na jednym ze spotkań z premierem dokonaliśmy przeglądu wydatków, no bo nakładów, bo każdy musi ciąć koszty. Ale my nie tniemy żadnych kosztów. I powiem Państwu dlaczego. Bo widzimy, że z praktycznego punktu widzenia, jeżeli my dajemy pieniądze wolontariuszom, 1 000 000 euro, oni mogą, oni, żeby wykonać, otrzymać takie same usługi, musieli od normalnych, musieliśmy zapłacić 5 milionów euro. Czyli my zaoszczędzamy 4 miliony euro. I to jest dlatego, że my nie zmieniamy struktury wolontariatu. To jest taka nasza sytuacja. Nie jesteśmy lepsi niż inni, ale szczęśliwie, ale niestety jesteśmy krajem, gdzie dzieje się bardzo wiele sytuacji kryzysowych. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej informacji, to więcej na ten temat, to ja tutaj adres podałem, linki. Niektóre są bardzo interesujące. Wszystko to możecie znaleźć po angielsku. Pierwszy to jest... Drugi jest bardzo, to jest, to się dzieje w czasie rzeczywistym i tutaj możecie mieć informacje na temat wszystkich trzęsień ziemi. Możecie sobie również użyć Google'a i zobaczyć, jaka jest odległość, jaka jest sytuacja. To są wszystko te i bardzo istotne informacje, które należy przekazywać. Dziękuję za Państwa uwagę. Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, to jestem do Państwa dyspozycji tutaj. Dziękuję bardzo.
Molto grazie, Alberto. A teraz koordynator do spraw łączności kryzysowej tego regionu, Jaru, Mr. Greg, Golf Zero Delta Uniform. Brawo.
Okay. Good afternoon, Mr. Chairman, honored guests, ladies.
Dobre, panie przewodniczący, wszyscy goście, panowie i pani. Chciałbym omówić partnerstwo pomiędzy organizacjami działania kryzysowego i również problemy, z którymi się borykamy. Ja jestem koordynatorem działań kryzysowych na Europę, Afrykę i Bliski Wschód. I tutaj wiele problemów jest definicja, co to jest sytuacja kryzysowa. Każdy z nas ma własną definicję od obrażeń ciała do zapomnienia o urodzinach żony. Czyli najpierw musielibyśmy mieć po prostu definicję uzgodnić sytuacji kryzysowej. To jest słownikowa definicja. To jest nagłe zdarzenie lub katastrofa naturalna, która powoduje bardzo duże, która spowoduje wielkie szkody lub straty życia. Ale ile żyć ludzi musi zginąć, żeby to nazwać kryzysem? Może tu ONZ. To jest silne zakłócenie funkcjonowania społeczeństwa lub w których mają strat ludzkich, materialnych, ekonomicznych czy środowiskowych, które ma wpływ na zdolność społeczeństwa do sprostania temu przy użyciu własnych zasobów. Co tu jest interesujące dla niektórych krajów w Europie, gdzie katastrofy nie zachodzą tak często, jest to tutaj odniesienie do tych strat gospodarczych, bo w niektórych krajach, gdzie mają międzynarodowy rating kredytowy bardzo zachwiany, czyli tutaj zazwyczaj służby kryzysowe nie wychodzą na ulicę i to nie nazwalibyśmy tego sytuacją kryzysową. Natomiast oni by tak nazwali. Proszę bardzo. Natomiast kryzys to jest głód, uciekinierzy, coś, gdzie o czym się zajmują media i przede wszystkim coś się nie dzieje tutaj. Ale oczywiście katastrofy we wszystkich krajach mają miejsce. Tutaj jest zdjęcie 2009 po Polski powodzi. Ciężarówka jedzie przez most i życie idzie do przodu, bo społeczeństwa współpracują z rządem, żeby sprostać temu kryzysowi. Rzadko kiedy proszą o pomoc z zewnątrz. Ponieważ krótkofalowcy mają wieloletnią tradycję pomagania społeczeństwu, i jeżeli chodzi o zorganizowaną łączność kryzysową, oni nawiązują kontakt właśnie z tymi służbami kryzysowymi lokalnymi. Ale oczywiście w sytuacji kryzysowej to jest za późno, żebyśmy się nauczyli uczyć kontaktować, łączyć. To jest kilka, tutaj lista kilku tylko wydarzeń, które miały miejsce. To powódź w USA. Kiedy oni przesyłali wiadomość nie tylko o potrzebie jedzenia czy wody, ale jeszcze sygnalizację pociągów. I na świat, w świat wysyłali ta wiadomość, żeby była wiadomo, co się dzieje. Potem powodzie w Wielkiej Brytanii, gdzie grupę z moją własną grupą działały w Wielkiej Brytanii. Tsunami w Oceanie Indyjskim w 2004 roku. Pokazało znaczenie, 250 tysięcy ludzi wtedy zginęło. I oczywiście trzęsienie ziemi w Japonii dwa lata temu. To stało się praktycznie wczoraj. I ludzie mogli oglądać to na telewizji, mogli widzieć przebieg kryzysów w elektrowni atomowej. I nie po prostu nie przypuszczali, że tsunami że brak energii może mieć taki dewastacyjny wpływ na państwo. I centra ewakuacyjne właśnie w Japonii używały tej łączności. I w ramach ONZ-u zachęcamy, żeby właśnie krótkofalowców, żeby używali jak najlepsze zasoby. I mamy tutaj zalecenie 1041 o takich właśnie zapewnianiu niezależnej pomocy z również sieci komercyjnych. Ale musimy być niezależni. Z drugiej strony zalecenie 13 zmusza rząd, aby nas rozpoznał i żebyśmy mogli korzystać z usług i w przypadku szczególnie przeciwdziałania katastrofom. Ale dlaczego rządy w ogóle pomagają nam, jeżeli nie wiedzą, co my tak naprawdę robimy? Myślę, że nie promujemy naszych działań tak szeroko, jak powinniśmy. I bardzo wiele działań w Polsce w ogóle przechodzi bez echa. Tak jak widzieliście slajdy o tych katastrofach. Musimy bardziej dystrybuować, rozsiewać te informacje. Jak mogą amatorzy pomóc? Dostarczamy zasoby w postaci doświadczonych i wykształconych ludzi, którzy mogą się przyczynić w momencie łączności kryzysowej. Możemy to użyć przy ograniczonych zasobach, ponieważ oni, ci ludzie, amatorzy, posiadają własny sprzęt i sieci. Jesteśmy bardzo elastyczni w zmienianiu punktów, przenoszeniu punktów łączności, że nie są ograniczone właśnie tymi ograniczeniami i jesteśmy ograniczeni umowami handlowymi, ale co najważniejsze, poużyczamy swojego czasu i zasobów, gdy wszystkie inne środki zawiodły, bo my po prostu chcemy pomóc. jeżeli chodzi z punktu widzenia planowania kryzysowe rządu, nigdy nie możemy myśleć, że już zakończyliśmy swoją pracę. Przede wszystkim zachodzą ciągle zmiany. Jeżeli coś się nigdy nie stało, to nie znaczy, że się nigdy nie stanie. Proszę bardzo, te meteoryty w Czernobylsku. Kilkaset osób było zranionych w takim bardzo takim odludnym w zakątku Rosji. Co się stało nad Warszawą? Gdyby się to stało nad Warszawą, tak? Teraz w tej chwili rośnie, coraz bardziej popularny się robi Twitter na przykład i ludzie mogą się w ten sposób porozumiewać, co tu robić, ale pierwszą rzeczą, co ludzie myśleli, że to się rozpoczęła wojna, a to nie były meteoryty, więc musimy mieć jakąś łączność, żeby podejmować rozsądne decyzje. Również coś musimy innego uwzględnić w krajach rozwiniętych. Zbyt dużo naszej infrastruktury i technologii zależy od elektryczności. Te sieci elektryczne mogą być ponad 50 lat mieć i mogą być uzależnione, bardzo wrażliwe na pogodę. Proszę zobaczyć. To była sytuacja, która prawie że się stała 3 lata temu w Wielkiej Brytanii. Musieliśmy wzmocnić nasze podstacje, żeby mogły znowu pracować. Tracimy energię elektryczną, zasilanie i wtedy nie działają nasze telefony komórkowe, nie możemy się łączyć nigdzie, ponieważ sieci telefonii mobilnej są takie uniwersalne. Operatorzy zaczęli używać telefonii komórkowej, żeby kontrolować podstacje elektryczne. I wtedy to już jest, nie mamy kontroli nad tym wszystkim. Możemy zbudować sieć, która będzie działać na innego rodzaju energii, ale możemy budować inną sieć dla nadawania sygnałów, ale to czasami ten system zepsuje się, więc wtedy musimy mieć system, którego możemy użyć w razie takiego kryzysu i musimy mieć to niezależny system. Niektóre kraje używają tej krótkofalówek, żeby przesłać informacje na temat sieci krajowej. Polska jest częścią właśnie takiej sieci, która działa od Portugalii do Rosji. Polska importuje więcej elektryczności niż zużywa, więc to naprawdę jest dla was ważne, co się stanie gdzie indziej w Europie. I w takim złożonym systemie zawsze jest możliwość, że się coś zepsuje. Europa również boryka się z katastrofami naturalnymi, ale my działamy inaczej. To jest zdjęcie amerykańskiego huraganu Sandy, który ją przerzuciliśmy na mapę Europy. W tej chwili tam nie mogli sobie dać rady z jednym rządem, z jedną procedurą, a my tutaj wiele krajów, wiele języków, 18 różnych procedur na radzenie sobie z problemem. Czyli to działanie takie, przeciwdziałanie na poziomie kraju, ale jeżeli one nie mogą sobie same poradzić, to mogą poprosić pomoc z Europy, tylko pytanie jest, jak my możemy skoordynować taką pomoc? I obecna konwencja pozwala na przesuwanie sprzętu takiego radiowego do miejsca, gdzie jest katastrofa miała miejsca. Ale takie stacje są budowane dla potrzeb lokalnych, a mogą nie współpracować w ramach sieci, która będzie połączyła te wszystkie różne systemy razem. Tutaj ja myślę, że tak to jest możliwość zrobienia tego, bo to zrobiliśmy na przykład w Holandii w 2009 roku. Bo niestety katastrofy nie zważają na granice międzynarodowe. I katastrofy nie dają czasu na przygotowanie. I nie wpisują się w nasze plany finansowe. Jeżeli brak zasilania może zniszczyć systemy finansowe, to co się stało, wybuch wulkanu w Islandii zatrzymał cały ruch lotniczy na całym kontynencie europejskim, gdzie niebo było czyste po raz pierwszy od II wojny światowej. Tysiące Europejczyków utknęło poza domem. Ale my nic nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, że wulkan może tyle szkód wyrządzić, więc przygotowania nie zawsze są proporcjonalne do tego, co się może stać. I bardzo działania dobrowolne, działania wolontariuszy są bardzo efektywne, kosztowe. Chciałbym jeszcze powiedzieć, co my możemy zrobić i jak poradzić sobie problemami. To krótkofalowe radio może doprowadzić taką bardzo dobrze działającą, niezależną sieć. Możemy działać, współpracować pomiędzy różnymi systemami. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, żeby to wszystko zrealizować. To jest jeden z przepisów, przepisów międzynarodowych dotyczących radia. I tutaj właśnie jest to łączność kryzysowa. Pokazuje się tutaj, że możemy przekazywać komunikaty w imieniu osób trzecich, czyli na przykład w imieniu policji. Ale jest duży problem, ponieważ... A co to jest co są osoby trzecie? One nie są zdefiniowane. A każdy z krajów ma inną interpretację tego. I w związku z czym krótkofalowcy mogliby przekazywać te wiadomości o wulkanie, ale myśmy nie wiedzieli, jakie to były zasady. W Niemczech na przykład można przesyłać wiadomości przez amatorów, ale tylko w przypadku kryzysowym. A jak pokazałem, na pierwszych slajdach jest bardzo trudno określić, co to jest kryzys. Katastrofa. Również nie słucha się przepisów, nie zważa na to. Jeżeli spojrzymy na nasze warunki w tej chwili i zmienić nasze warunki działania, to wtedy możemy przekazywać takie niepilne wiadomości poprzez właśnie sieć krótkofalową, amatorską, i pozwolić im robić to, co oni mogą robić, potrafią robić najlepiej, ale do tego potrzebujemy odpowiednich struktur. Międzynarodowy Związek Amatorów musi skoordynować sposób dzielenia się informacją na temat, co się dzieje. Mamy wielu koordynatorów i mamy 37 krajów, które przekazują sobie informacje. Potrzebujemy więcej. Powinniśmy współdziałać. Na przykład Luksemburg, Francja i Niemcy próbują w tej chwili działać wspólnie, jeżeli chodzi o elektrownie atomowe i może być również współpraca na innych polach się rozwijać. Również opracujemy procedury na przekazywanie wiadomości pomiędzy krajami. Ale jeżeli byśmy mieli sieć, która nam pozwoli na przykład na stację w Norwegii, w Irlandii przekazywać wiadomości, jeżeli nie można tego zrobić wewnętrznie, pokazuje, jak świetnie można współpracować w momentach kryzysowych. Oczywiście nie ma sensu opracowania procedur, których nie będziemy wdrażać. Zazwyczaj robimy to rocznie, podczas globalnego symulowanego testu kryzysowego. Ludzie się zastanawiają, dlaczego chcecie mieć ćwiczenia takie z kilkunastoma, kilkudziesięcioma krajami, bo jeżeli zrobimy duże rzeczy, to potem te małe rzeczy nam łatwiej przyjdą. I pomaga również budowanie zaufania. To jest kluczowe słowo, które używamy w naszym społeczeństwie, ale już również ogólnie. Poprzez regularne ćwiczenia budujemy zaufanie, że te wiadomości zostaną przesłane w sposób dokładny. Przyzwyczajamy się do różnych małych różnic pomiędzy poszczególnymi państwami. I mamy zaufanie i mamy pewność, że możemy otrzymać te wiadomości wysłane najbardziej odpowiednią trasą. I wtedy możemy rozmawiać z rządami i z administracją. W momencie, kiedy państwo już osiągnie takie zaufanie, może wtedy świadczyć usługi i wtedy potrzebujemy dialogu pomiędzy poszczególnymi krajami. Musimy być pewni, jaka jest definicja kryzysu, jakie są krajowe przepisy i musimy w jak najlepszy sposób wykorzystać międzynarodowe umowy i międzynarodowe przepisy i międzynarodowe organizacje, na przykład Czerwony Krzyż. Musimy również jako wolontariusze musimy mieć coś do wykonania, jakąś rolę do spełnienia. Wolontariusz nigdy nie zostanie oskarżony o że jest bezużyteczny i że jest obciążeniem dla organizacji. Jeżeli rządy nam jasno określą, czego od nas oczekują, to byłoby bardzo wielką pomocą i do podtrzymywania poziomu entuzjazmu. I powinniśmy również być zaangażowani w możliwości szkoleniowe, bo bardzo pomaga, że jeżeli w sytuacjach kryzysowych ludzie nie działają po raz pierwszy, tylko już wiedzą, co mają robić. I to wszystko razem powinno spełnić, że to krótkofalowość będzie postrzegana jako zaufane źródło, zaufany kanał łączności. I bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
Many thanks, Greg, for your information.
Dziękujemy Gregowi za informację.
W dzisiejszej konferencji będzie kolega Andrzej Bartosz, SP3 Lima Yankee Radio.
Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć parę słów na temat APRS, czyli Automatic Position Reporting System. Również ten studio jest rozwijany jako Automatic Packet Reporting System. Jest to właściwie nowa forma komunikacji, łączności, którą dysponują radioamatorzy, a jej łączy tradycje krótkofalarskie razem z nowymi technikami. Ten system został opracowany przez amerykańskiego krótkofalowca Roberta Bruninga, WB4 APR, który jest profesorem Akademii Morskiej i prace nad tym systemem były już prowadzone w latach 80., a jako standard komunikacji krótkofalarskiej został przyjęty w roku 1992 na konferencji TAPR ARRL w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu, od początku lat 90. system się rozwija i stanowi takie narzędzie komunikacji taktycznej, przekazywania informacji, pakietów danych do wszystkich stacji. Ten system również rozwija się w Polsce. Pierwsze próby wysyłania pojawiają się pod koniec lat 90., ale system dopiero wtedy pracuje, gdy poprawnie i w całym swoim zakresie, gdy jest sieć przekaźników. I taka sieć zaczęła powstawać w Polsce w roku 2002. W styczniu 2004 roku zawiązała się Polska Grupa APRS, która jest specjalistycznym klubem Polskiego Związku Krótkofalowców. Na czym polega ten tryb łączności, który jest tak niezwykły i jest bardzo pomocny w prowadzeniu różnych akcji, szybkim przekazywaniu danych. Tryb łączności APRS to jest przesyłanie cyfrowych pakietów danych w czasie rzeczywistym. To, co jest teraz mierzone, to cokolwiek mamy do wysłania, znajduje się na ekranach pozostałych stacji. Informacje skierowane są do wszystkich stacji. APRS jest swoistym pakiet radio, ale o tyle innym od tradycyjnego, że tradycyjny pakiet radio to jest łączność tak jak rozmowa telefoniczna, jeden do jednego. Natomiast APRS jest łącznością jeden do wielu, a więc nawiązuje do tradycji krótkofalarskich. Jeden nadaje, wszyscy mogą odbierać. I te dane pojawiają się na monitorach każdej stacji, która czynna jest w sieci. Jakie są rodzaje stacji? Mogą to być stacje ruchome, a więc mobilowe, również stacje przenośne, stacje bazowe, a także stacje przekaźnikowe. To są takie trzy kategorie podstawowe, które spotykamy w APRS. I stacje mogą emitować różnorakie dane. Podstawowymi danymi to są współrzędne geograficzne, a więc długość i szerokość geograficzna. I później w zależności od rodzaju stacji mogą być wysyłane wysokość, prędkość, kurs, warunki antenowe, zasięg radiowy, dane pogodowe, na przykład w sytuacjach zagrożeń czy pożarów. To, jaki jest kierunek wiatru, to jest bardzo istotna informacja, gdzie dalej ten pożar będzie się rozprzestrzeniał. I wiadomo, że każda pogoda jest lokalna. To, co jest 100 kilometrów dalej, to nie znaczy, że takie same warunki pogodowe mamy w tym miejscu. A więc sieć tych stacji też daje pełny obraz faktycznego rozwoju warunków atmosferycznych. Dane telemetryczne. Praktycznie każdy parametr, każdą wielkość, którą możemy przekształcić na wartość napięcia czy wartość cyfrową, możemy wysłać jako telemetrię. Mogą to być na przykład wskaźniki poziomu wody w przypadku zagrożenia powodziowego, ale także wiele, wiele innych danych. Stacje mogą wysyłać nie tylko swoje położenie, swoją lokalizację, ale także położenie innych obiektów, na przykład zerwanego mostu, na przykład miejsca pożaru, czy gdzie się znajduje wóz strażacki, czy stacja przekaźnikowa. To wszystko jest bardzo istotne w przypadku prowadzenia jakiejkolwiek akcji. Stacje również wysyłają swój status, dodatkowy komentarz, częstotliwość, informacje o własnej częstotliwości, na której można się z nimi skomunikować. I bardzo istotnym elementem są wiadomości, biuletyny, komunikaty, które przesyłane są jako indywidualne pomiędzy stacjami, a także jako właśnie informacje dla wszystkich stacji znajdujących się w sieci. Sprzęt, jaki jest wykorzystywany w APRS, to są, wiadomo, radiowe urządzenia nadawczo-odbiorcze. To będą również odbiorniki GPS, które pozwalają na ustalenie własnej pozycji. To będą stacje meteorologiczne, urządzenia pomiarowo-kontrolne, modemy i kontrolery cyfrowe, również monitory tekstowe i graficzne. Każda stacja nie tylko może wysyłać swoje dane, ale również widzieć, co inne stacje wysyłają i mieć pełny obraz. Taki przykładowy sprzęt stacji ruchomej to jest właśnie odbiornik GPS, modem pakietowy, radio, antena i wysyłanie do sieci. Jak wspomniałem wcześniej, bardzo istotnym elementem jest sieć w komunikacji APRS i Oprócz tego sprzętu, a więc urządzeń, są również programy i aplikacje. Wtedy ta funkcjonalność każdej stacji jest dużo większa, jeżeli wyposażona jest w komputer czy urządzenie przenośne. Taką podstawową zaletą programów jest umiejscawianie wszystkich stacji na mapach za pomocą symboli. I obecnie liczba programów, aplikacji APRS jest na tyle duża, że można je znaleźć niemal dla każdego systemu operacyjnego, urządzeń także przenośnych, ręcznych. I to jest jeden z przykładowych programów, bardzo popularny, UIView 32. Sieć radiowa, jak wspomniałem, jest bardzo istotna dla komunikacji APRS i ta podstawowa sieć funkcjonuje w paśmie 2 metrów. Na kontynencie europejskim to jest częstotliwość 144.800, ale mamy także sieć eksperymentalną, a więc poprzez satelity i sieć wspomagającą w paśmie 30 metrów. Wiadomo, sieć podstawowa w paśmie 2 metrów to jest zasięg lokalny, kilkadziesiąt kilometrów. W rejonach, gdzie nie ma takiej sieci, posłużenie się falami krótkimi pozwala na skomunikowanie się ze stacjami i oczywiście, że tutaj też decydującą rolę będą miały warunki propagacyjne, ale zwykle jest to zasięg całego kontynentu. Stacja wysyła i jak widzimy na tym rysunku, tylko bliższe stacje odbierają. Dopiero gdy przekaźnik retransmituje, wówczas wszystkie stacje w rejonie odbierają dane i przekaźniki w regionach sąsiednich retransmitują, aby dotrzeć z tą informacją do wszystkich stacji w sieci. Oprócz tej podstawowej komunikacji radiowej, czy to będzie na UKF, czy na falach krótkich, czy też poprzez satelity, jest sieć wtórna, są to serwery internetowe, które zbierają informacje i możemy mieć bieżący podgląd ruchu z dowolnie wybranego regionu świata, ale także możemy odtwarzać dane historyczne, tworząc różne zestawienia, wykresy pogodowe, wykresy telemetryczne, mapy położenia, mapy zasięgu i wiele innych wizualizacji. Mamy tak potężne narzędzie komunikacji taktycznej i możemy właśnie wykorzystywać je w prowadzeniu różnych akcji ratunkowych, w przypadku maratonów, biegów, czy jakichkolwiek wydarzeń masowych. Te informacje są przekazywane bardzo szybko i natychmiastowo do wszystkich stacji. Jest to również narzędzie w monitorowaniu różnych eksperymentów technicznych, takich jak wysyłanie balonów, zdalne pomiary, czy wiele innych. Również pomaga w nawiązywaniu łączności pomiędzy stacjami, łączności fonicznej. Aktywność APRS obecnie jest to ponad 40 tysięcy uczestników, użytkowników na całym świecie. Tutaj widać mapę z zagęszczeniem. W Polsce jest to około 1000 użytkowników sieci APRS, ale w przeciągu roku, ostatniego roku pojawiło się 3,5 tysiąca znaków krótkofalarskich z Polski. Natomiast na terenie Polski mamy około 150 przekaźników, które tworzą tę sieć APRS, co nie znaczy, że jeszcze nie ma białych plam, które ciągle należy wypełnić i polska grupa APRS skupia ponad 360 członków i jest właśnie tym klubem specjalistycznym Polskiego Związku Krótkofalowców. Dziękuję bardzo za uwagę.
do usłyszenia.
Dziękuję bardzo mojemu przedmówcy. Zbliżamy się do końca prezentacji. Tak, jak zwykle start musi być z małymi opóźnieniami. W związku z powyższym, szanowni państwo, ja najpierw chciałem złożyć pewną deklarację. Biorąc pod uwagę ilość czasu spędzonego przez nas wszystkich na tej sali oraz ogrom materiału informacyjnego, który przekazali moi przedmówcy, ale doceniając równocześnie wagę zagadnienia, o którym będę mówił, chciałbym powiedzieć, że będę starał się przekazać to w formie nieco lżejszej, czasami ocierając się wręcz o satyrę lub rodzaj prowokacji. Chciałbym od razu zadeklarować, że nie czynię tego w celu wywołania żadnych negatywnych emocji, natomiast chciałbym uwypuklić pewne rzeczy, które trudno dostrzec. Przepraszam, Witku, chodź tutaj. Które trudno dostrzec, a jak wiadomo, najciemniej jest zawsze pod latarnią. No i chciałbym równocześnie poprosić o wyrozumiałość dla moich nawyków nauczyciela akademickiego. Otóż to, co będzie na slajdach, to będzie rzecz podstawowa, ja będę mówił o rzeczach dodatkowych. Będę się starał tego nie czytać. Moja prezentacja będzie obejmować te tematy, które państwo widzą w tej chwili na slajdzie. Niektóre troszeczkę rozszerzę, niektóre potraktujemy dosłownie sygnalnie, dlatego że goni nas czas zakończenia naszej konferencji. I proszę państwa, pierwsza podstawowa sprawa. Cały czas na tej sali przewijało się słowo hobby. Ja zatytułowałem ten slajd z premedytacją. To nie tylko hobby, skoro ustawodawca uznał, że jesteśmy służbą w rozumieniu prawnym i w rozumieniu dosłownym. Co prawda, tłumaczenie z języka angielskiego, służba radiokomunikacyjna amatorska, dosłowne, ale niezbyt fortunne, bo nie zgadza się z regułami gramatyki i stylistyki języka polskiego, ale nawet to niedoskonałe tłumaczenie powoduje pewne określone konsekwencje. Otóż, proszę państwa, jeśli służba, to krótkofalowcy, radioamatorzy muszą, podkreślam, muszą, a nie mogą, realizować określone zadania na rzecz państwa i społeczeństwa. I to powinno być prawnie zawarowane. Dlaczego to wyskoczyło? Za szybko. Za szybko. O, jesteśmy. Ale z drugiej strony służba powinna mieć konkretne uprawnienia przyznane przez administrację państwową i te uprawnienia powinny być również zapisane w przepisach prawa rangi ustawy i rozporządzenia. Zwracam uwagę na to, że słowo amatorska oznacza generalnie dobrowolność, ochotniczość, wolontariat, czyli nie pobieramy wynagrodzenia, działamy ochotniczo, realizujemy to wszystko dobrowolnie. Nie idziemy wyłącznie bawić się w piaskownicy, idziemy realizować służbę na rzecz społeczeństwa. Chciałbym tu wyraźnie oddzielić poglądy środowiska od moich osobistych poglądów, przy czym moje osobiste poglądy są takie, że warto byłoby w przepisach prawa zmienić ze służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na amatorską służbę radiokomunikacyjną, nie tylko dlatego, żeby być w zgodzie z regułami poprawnej polszczyzny, nie tylko dlatego, żeby uniknąć tego dwuznacznego akronimu, cytuję, SRA, ale przede wszystkim dlatego, żeby podkreślić amatorską rolę naszej służby, tą dobrowolność i ochotniczość. I zmiana ta wcale nie stoi w sprzeczności z zapisami w rozdziale pierwszym regulaminu radiokomunikacyjnego. Znowu uciekł?
Tutaj ten.
Tak, dobrze. Proszę Państwa, to co jest na tym slajdzie jest oczywiście truizmem. Działanie w granicach prawa. Ale skoro już o prawie mowa, to Państwo doskonale wiecie, że prawo wymyślono głównie po to, żeby dać zajęcie prawnikom w jego interpretacji. I druga strona, cytat bardzo znany, dura lex sed lex, tłumacząc to na nasz potoczny język, nawet bzdurne prawo niestety jest prawem. Z kolei doświadczenia lat ubiegłych, zwłaszcza sprawa słynna, sprawa stanowienia prawa określana zwrotem lub czasopisma, powinna nas uczulić na fakt, że przepisy prawa powinny być niezwykle precyzyjne, ograniczać możliwość interpretacji i nadinterpretacji i dawać jak najmniej pola dla uznaniowości. Za szybko ten komputer działa jak dla mnie, przepraszam. Ja tutaj pokazuję, ile przepisów prawa tyczy się bezpośrednio krótkofalowców, o czym może nawet nie wszyscy stanowiący to prawo wiedzą. A to jeszcze nie są wszystkie, są jeszcze drobne, mniejsze sprawy, od chociażby prawo oświatowe, ponieważ pracujemy z młodzieżą i dziećmi. Proszę Państwa, dlaczego mamy uwagi do prawa telekomunikacyjnego i dlaczego je tak mocno artykułowaliśmy w procesie jego nowelizacji, który niedawno został zakończony? 96% tej ogromnej ustawy dotyczy działalności komercyjnej. My nie działamy komercyjnie, a zatem te 96% nie powinno nas dotyczyć. Ale niestety ustawodawca, autor tegoż dokumentu, wrzucił nas do tego samego worka, co nadawców komercyjnych. I w związku z powyższym niektóre zapisy, pomimo prób ich nowelizacji, nadal pozostają, proszę Państwa, troszeczkę bez sensu w stosunku do sytuacji rzeczywistej. I tak dyskutujemy bardzo często z Urzędem Regulatora, co powinno się znajdować w pozwoleniu radiowym, w tym dokumencie. Zapis ustawowy jest bardzo rygorystyczny. Przewiduje podanie w tym dokumencie nazwy producenta i typu urządzenia nadawczo-odbiorczego. Proszę Państwa, radioamatorzy, krótkofalowcy korzystają z wielu typów urządzeń i z wielu typów zmieniających się urządzeń. Ja tutaj chciałbym powiedzieć, że ten zapis można byłoby sparafrazować zapisem w prawie ruchu drogowego. Szanowny kierowco, Pana prawo jazdy uprawnia wyłącznie do prowadzenia BMW serii 3. Żadna inna marka i typ pojazdu nie są dozwolone. Przepraszam. Urząd Regulatora też widzi niekoniecznie sens w tym zapisie, ponieważ w treści pozwoleń radiowych go nie ma. Więc to jest dobrze, że Urząd Regulatora też dostrzega te problemy. Zapis o warunkach wykorzystania częstotliwości w stosunku do krótkofalowców jest kuriozalny. To nie urząd będzie określał, na jakiej wysokości i jaką polaryzację anteny powiesimy. Tym bardziej, że my te anteny co chwileczkę zmieniamy. Znowu rzecz, o którą walczyliśmy, której nie udało się przewalczyć. Możliwość cofnięcia pozwolenia radiowego nieaktywnemu amatorowi po 12 miesiącach nieaktywności. No proszę Państwa, to aż się prosi o zapisanie w rubryce w przekroju. Dlatego bardzo walczyliśmy, żeby tego typu zapisy z nowelizowanej ustawy usunąć albo przynajmniej zapisać. Nie dotyczą nas krótkofalowców. Nie wszystko się udało. Administracja państwowa ma także prawo, ustawowe prawo, zarekwirowania naszego prywatnego sprzętu w sytuacji kryzysowej, na potrzeby akcji ratowniczej na przykład. Znacząca część naszego środowiska uważa, że jest to nadinterpretacja prawna. My nie uchylamy się od obowiązków na rzecz krajowego systemu ratownictwa, ale my razem ze sprzętem, bo to my znamy ten sprzęt, a nie przypadkowy operator. Następnie przez minione 20 lat ministrowie właściwi w sprawach łączności nie skorzystali z pewnej delegacji ustawowej i w związku z tym pewne unormowania prawne były podejmowane na znacznie niższym szczeblu i nie do końca miały swoje ustawowe źródła. Szkoda. No i wreszcie wiele niejasności powodują niefortunne sformułowania lub brak precyzyjnych unormowań w aktach wykonawczych. I tu, proszę Państwa, proszę mi wybaczyć pewną osobistą dygresję, ale jako że tymi niefortunnymi sformułowaniami mój klub i ja sam zostaliśmy dotknięci, to aż się prosi, żeby sparafrazować pewnego już klasyka, hodowcę papryki i zapytać, jak żyć? Jak żyć w sytuacji, kiedy 15-letnia tradycja działania stacji okolicznościowej na polach Grunwaldu została jednym zapisem wykreślona? Ten znak nie może już być przyznany na polach Grunwaldu. Znak SP0 Zosia Halina Grażyna. Jak żyć, jeżeli w prowadzonych aktualnie konsultacjach przedstawiono nam projekt rozporządzenia, w którym, o ile ono wejdzie w życie, zmusi naszą chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego do wyboru, który z 6 klubów ma pozostać, a 5 pozostałych ma być zlikwidowanych. Bo osoba prawna może posiadać, według projektu, tylko jedno pozwolenie radiowe kategorii pierwszej. A osobą prawną jest chorągiew o zasięgu województwa. Kolejna sprawa dotycząca Polskiego Związku Krótkofalowców. Tu już sytuacja jest znacznie bardziej ostra. 140 klubów na dzień dzisiejszy, a rozporządzenie pozwoli na utrzymanie 7, jednego przez centralę i 6 przez oddziały z osobowością prawną. Kolejne pytanie. Dlaczego? Ja sądzę, że tylko przez niedopatrzenie. Z wyliczanki, a wiadomo, że jeżeli coś w przepisach prawa jest wyliczane, to nic więcej nie jest dozwolone. Dlaczego z tej wyliczanki w konstrukcji znaku wywoławczego wypadła cyfra 0? Przecież w ten sposób delegalizujemy w najbliższej przyszłości sztandarową stację polskich krótkofalowców SN0HQ. Nie będzie można używać znaku SP0PZK. SP0UKF, SP0OTC, że o SP0SSR nie wspomnę. No akurat na szczęście harcerze mają centralną stację SP5ZHP, więc to nas może trochę mniej dotyczy. Proszę Państwa, to co powiedziałem, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. I oficjalne stanowisko środowiska, które reprezentuję, jest takie. Ten projekt z przykrością odrzucamy w całości. Natomiast bardzo byśmy chcieli, gdyby spełniła się zapowiedź, którą pani minister Olszewska na obradach Sejmu w czasie nowelizacji prawa telekomunikacyjnego podjęła, że przepisy prawne będziemy wypracowywać wspólnie. Niekoniecznie przy okrągłym stole, ale wspólnie. Urząd ministra właściwego, urząd regulatora i środowisko krótkofalarskie. Wyznęcałem się nad prawem telekomunikacyjnym, teraz prawo ochrony środowiska, proszę Państwa. I po pierwsze, my nie jesteśmy przeciwko. Popieramy całkowicie to, że trzeba mieć jakąś kontrolę nad emisją elektromagnetyczną. Ten smog elektromagnetyczny, który obserwujemy, nam też bardzo przeszkadza. To przez to my nie możemy robić efektywnych łączności, zwłaszcza w większych miastach i przez to musimy uciekać gdzieś w głuszę mazurskiej puszczy albo wielkopolskich lasów. ale trudno się zgodzić z tym, żeby monitoring był wybiórczy. Proszę Państwa, jeżeli sieć energetyczna poniżej 110 kV napięcia nie podlega ograniczeniom ustawy, jeżeli łączność niektórych służb państwowych powszechnie dostępnych w kraju jest wyłączona spod działania ustawy, to dlaczego pod działanie ustawy bierzemy tych, którzy tej emisji elektromagnetycznej dają relatywnie mało, naprawdę relatywnie mało? Proszę Państwa, gdybyśmy równocześnie włączyli wszystkie nasze stacje amatorskie w całej Polsce, co jest absolutnie niemożliwe, bo spektrum częstotliwości nie pozwala na to, żebyśmy się zmieścili, i gdybyśmy je włączyli na maksymalną moc nadawania zgodną z licencją, spowoduje to emisję do atmosfery łącznej mocy ERP nie większej niż 1,5 MW, nawet jeśli uwzględnimy zyski antenowe. Natomiast dla porównania, tylko emisja nadajników telewizyjnych z zasady pracujących w sposób 24/24 i równocześnie to jest ponad 49 MW, czyli ponad 32 razy większa moc. A gdzie rozgłośnie radiowe? A gdzie łączność telekomunikacji? A gdzie tysiące stałych i ruchomych stacji komercyjnych? My naprawdę w zanieczyszczaniu powietrza emisją elektromagnetyczną jesteśmy drobnym pryszczem w porównaniu z resztą. Dodatkową uciążliwością jest fakt, że obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska, aczkolwiek już złagodzone i dzięki za to administracji rządowej, nadal jeszcze po pierwsze kosztują, a po drugie trzeba te zgłoszenia multiplikować. Dlaczego nie może wystarczyć jedno zgłoszenie? Tylko musimy osobno kierować do gminy, osobno do sanepidu, osobno do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Te same informacje. Odpowiada to sytuacji, w której kierowca musiałby jeździć na obowiązkowe badania techniczne swojego samochodu do dwóch różnych stacji. W jednym hamulce, a w drugim tłumik i rura wydechowa. Na szczęście lobby samochodowe jest na tyle mocne, że już od dawna jeździ się do jednej stacji na kompleksowe badanie techniczne. I my byśmy chcieli, żeby tak samo kompleksowo traktować krótkofalarstwo jako służbę radiokomunikacyjną i żeby całość kompetencji związanych z nadzorem tej służby leżała w zainteresowaniach regulatora. Ja wiem, że to Państwu przysporzy więcej pracy, ale na pewno ułatwi życie i organom administracji państwowej, no i nam. To nie da się ukryć. Proszę Państwa, to jest kolejna rzecz, która zakrawa, delikatnie mówiąc, o satyrę. Radiostacja bez anteny to jak samochód bez kół. Możemy sobie na nią popatrzeć i nic więcej. A prawo do używania anteny nie jest w polskim prawie telekomunikacyjnym i nie tylko telekomunikacyjnym i w prawie gospodarki nieruchomościami nie jest zapisane. Operator komercyjny, który zapłaci, oczywiście może, a gorzej, jest uprzywilejowany w pewnej ustawie. Operator niekomercyjny niestety nie. Efekt: jesteśmy na łasce i niełasce wielu sąsiadów i mamy wiele spraw w sądach. Wyjście z tej sytuacji. Proponujemy zebranie całości przepisów w jednym akcie prawnym rangi ustawy oraz odpowiednich przepisach wykonawczych do tej ustawy, przy czym te przepisy dotyczyłyby po pierwsze amatorskiej służby radiokomunikacyjnej jako służby i po drugie łączności służbowej organizacji pozarządowych, ponieważ tam bardzo często stosuje się te same procedury, stosuje się podobne rozwiązania techniczne, no i wreszcie są to ci sami ludzie. Najczęściej łącznością służbową w organizacjach pozarządowych zawiadują krótkofalowcy. Głównie dlatego, że się na tym znają. Bardzo krótko o założeniach proponowanej ustawy. Tu Państwo macie podstawowe założenia, czyli co ma ta ustawa określać? Zasady wykonywania i kontroli działalności amatorskiej służby radiokomunikacyjnej, prawa i obowiązki użytkowników urządzeń radiowych, system identyfikacji, wymagania dla urządzeń, zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, zasady szkolenia, współzawodnictwa sportowego itd. Jest cały szereg proponowanych przez nas nowych definicji, które poszerzają dotychczasowe definicje wynikające z regulaminu radiokomunikacyjnego i adaptują je do naszej polskiej sytuacji. Ale po definicjach to możemy szybciutko przeskoczyć. Natomiast nic nie zmieniamy, jeżeli chodzi o Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości. Oczywiście chcielibyśmy, aby minister właściwy w sprawach łączności określił w rozporządzeniu rodzaje pozwoleń, wymagania niezbędne, wzory druków pozwoleń, okresy ważności pozwoleń. Przypominam, na dzisiaj to jest jeden okres zgodnie z ustawą i wiele okresów zgodnie z rozporządzeniem. Tu się troszeczkę skonfliktowało. I system identyfikacji. Proszę Państwa, dlaczego mówimy o określeniu, potrzebie określeniu wzorów pozwoleń? Na dzisiaj istnieje dyskryminacja, nie waham się użyć tego słowa, dla osób prawnych. Pozwolenia osób prawnych są ważne tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwolenia osób fizycznych, CEPT license, są ważne na całym świecie. Nie ma ustawowego uzasadnienia, dlaczego w procesie wydawania pozwoleń rozróżniono pozwolenie kategorii pierwszej dla osoby fizycznej i dla osoby prawnej. No, proponujemy, aby uelastycznić ilość osób niezbędnych do uzyskania pozwolenia dla osoby prawnej od co najmniej jednej, nie ograniczając tego do trzech. Będzie to ułatwienie w wykonywaniu tej łączności. O świadectwach jedno tylko zdanie. Projekt rozporządzenia o świadectwach przedstawiony do konsultacji społecznych nie uwzględnił nowelizacji prawa telekomunikacyjnego w zakresie możliwości powierzenia egzaminu organizacjom radioamatorskim. Przykro. Ochrona środowiska. Chcemy zaproponować, aby stacje o mocy wyjściowej poniżej 150 W zwolnić z obowiązku zgłaszania swojej stacji w miejscu stałej lokalizacji. Natomiast regulator przekazywałby w zintegrowanym systemie e-państwo dane o każdym wydanym pozwoleniu radiowym do 150 watów włącznie. Natomiast stacja, która przekracza 1000 watów, byłaby zobowiązana już do wykonania pełnych badań. Stacja ta powinna również określić strefy szkodliwości, strefy, w których nie powinny przebywać osoby postronne. No oczywiście utrzymujemy to, że stacje ruchome, mobilne i stacje w tymczasowych miejscach lokalizacji nie miałyby obowiązku prowadzenia badań. Utrzymujemy również zgłoszenia dla stacji pomiędzy 150 a 990. Konstrukcje antenowe. Najważniejszy zapis proponowany przez nas to to, że odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa budowlanego i warunków BHP spada na właściciela pozwolenia radiowego. Ale to również umożliwia temu właścicielowi pozwolenia radiowego odpowiednie podjęcie kroków, na przykład ubezpieczenia się odpowiedzialności cywilnej. Świadczenia na rzecz obronności. Nasz proponowany zapis: posiadacz pozwolenia jest zobowiązany do wykonywania świadczeń na rzecz obronności, porządku publicznego i ratownictwa, natomiast mogłyby one być wykonywane w sposób zorganizowany przez organizacje radioamatorskie. Dodatkowo jeszcze jeden bardzo ważny problem, że każda stacja amatorska
i organizacji pozarządowej pracująca w sieci służbowej powinna być upoważniona w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz życia i zdrowia ludzi do nawiązania łączności z odpowiednimi służbami ochrony porządku lub ratowniczymi w celu wezwania pomocy. Ja przypominam, że tego typu rozwiązania istniały w PRL-u. Dzisiaj nie istnieją. Jeszcze jedna rzecz. Na dzisiaj krótkofalarstwo nie jest oficjalnie sportem, przynajmniej w rozumieniu prawa polskiego. Proponujemy, aby to zmienić i aby organizacje krótkofalarskie mogły uzyskać status Polskiego Związku Sportowego, a uprawiane przez nas sporty były oficjalnymi dyscyplinami dopuszczonymi do uprawiania w Polsce. Na dzisiaj jedyną dyscypliną oficjalnie dopuszczoną jest radioorientacja sportowa, czyli dyscyplina pochodna od Amateur Radio Direction Fighting. O kontroli jasne. Tyle tylko, że trzeba określić zakres i organy upoważnione do kontroli. I tyle. Dziękuję serdecznie. Ponieważ jesteśmy w limicie czasu, czas na dyskusję niestety wykorzystaliśmy, wypada przejść do fazy podsumowania konferencji.
Szanowni Państwo, nasuwa się po tej konferencji jeden zasadniczy wniosek, a mianowicie, że powinniśmy rozpocząć pracę nad ustawą o amatorskiej służbie radiokomunikacyjnej. Zagadnienia tutaj omówione powinny być wydzielone do oddzielnej ustawy, uporządkowane i powinny Państwa dotyczyć w sposób oddzielny. Jako przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu deklaruję chęć współpracy w tym zakresie i możemy z taką inicjatywą wystąpić, jeżeli przygotujemy ustawę spełniającą odpowiednie kryteria. Do tego jest potrzebna współpraca ze wszystkimi środowiskami. Ja mam nadzieję, że konferencja dzisiejsza przyczyni się do zintegrowania całego waszego środowiska. I to, że są tutaj wszyscy przy jednym stole, jest najlepszym tego dowodem. Dziękując serdecznie wszystkim za przybycie, chciałbym wręczyć drobne upominki naszym gościom z zagranicy. Są to piękne albumy o Senacie. Jeżeli możemy razem wręczyć. Bardzo proszę pana Hansa Blondila Timmermana.
Przepraszam jeszcze moment. Słuchajcie, ponieważ tej konferencji nie byłoby bez Witek. Nie ma cudów, musisz stanąć. Ja myślę, że między końcem a...
Serdecznie jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Konferencję zamykam. Dziękuję Państwu. Do widzenia.
Thank you so much for hosting this event. I think this should be done in other countries too. It's a very good initiative. Thank you. I think we need to be on the picture again. So.
I jeszcze gwoli kurtuazji i podziękowań. Serdecznie dziękujemy firmie Sony Poland za wizualizację naszej konferencji.
nakładu pewne zobowiązania.
Tak jest.